Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry, witajcie. Przy mikrofonie Michał Korczowski. Z niekłamaną przyjemnością zapraszam na kolejny odcinek podcastu Centralnie na Wschód. Białe jest czarne, a czarne jest białe, czyli świat według ajatollahów. O propagandzie Islamskiej Republiki Iranu, a także o fali protestów aktualnie przetaczającej się przez Iran już za chwilę będę rozmawiał z dr Karoliną Rakowiecką-Asghari z Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam serdecznie. Mamy dziś rozmawiać o tym, jak Islamska Republika Iranu próbuje, a może i też do pewnego stopnia to się udaje, kształtować dusze, sumienia i umysły swoich obywateli, czyli przede wszystkim będziemy rozmawiać o propagandzie szeroko pojętej. I myślę, że jeżeli taki temat bierzemy na tapetę, nie można by, wręcz nie wypadałoby nie zacząć od tego, co ostatnio dzieje się w Iranie, czyli protestów, które wstrząsają krajem, które zdecydowanie rezonują na świecie. Do internetu trafia bardzo wiele materiałów dokumentujących to wszystko, co ma miejsce, a oprócz relacji w mediach społecznościowych można też dotrzeć do wielu innych informacji kolportowanych przez chociażby zagranicznych korespondentów i mówiąc krótko, sprawa została już bardzo nagłośniona, nie da jej się pozamiatać pod dywan, tym bardziej, że skala protestów, skala aresztowań, skala, można też się domyślać, można szacować osób, które na różne sposoby ucierpiały podczas tych zdarzeń, robi już wrażenie. I tutaj myślę, że warto by było właśnie na początku spróbować nakreślić, w jaki sposób władze Iranu próbują medialnie ograć całą tę sytuację? Jak próbują się z tym mierzyć?
Tak, no władze Iranu właściwie próbują sprawę cały czas spychać na margines. To znaczy podkreślane jest, że to są bardzo niewielkie wyrazy niezadowolenia, że to są pojedyncze właściwie osoby, najwyżej kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób na taki wielki kraj, to naprawdę nie ma zupełnie o czym mówić, te demonstracje są marginalne, ale z drugiej strony, mimo że tutaj bardzo wyraźnie właśnie podkreśla się ich nieistotność, podkreśla się również zaangażowanie zagranicy, państw zachodnich w rozbudzanie nastrojów krytycznych wobec władzy.
Czyli tak, przepraszam, klasyka gatunku, ulica i zagranica.
Klasyka gatunku, właściwie jedna jeszcze taka ciekawa rzecz, która z naszej perspektywy też jest klasyczna, ale w Iranie jest nowa. W przemówieniu najwyższego przywódcy Iranu pojawił się taki wątek dzieci funkcjonariuszy Sawaku. Wnuków funkcjonariuszy Sawaku, czyli służby bezpieczeństwa szachowskiej, cieszącej się bardzo złą sławą przed rewolucją. No, ale my to już jako dzieci resortowe też znamy.
No właśnie, skojarzenie od razu się nasuwa. No proszę, niesamowita analogia. Czyli na razie władza udaje, że nic się nie dzieje, ale trochę trudno mi to sobie wyobrazić. To chyba musi się rozłazić w szwach. To bardzo, trzymając się tej terminologii krawieckiej, grubymi nićmi szyte, bo chyba większość ludzi jednak, mając dostęp do internetu, zdaje sobie mniej więcej sprawę ze skali protestów, ze skali całego zdarzenia. I podejrzewam, że chyba jednak nie jest to zbyt wiarygodne.
No to już jest taki etap, na którym to już nie o dostęp do internetu chodzi, tylko to stało się wiedzą powszechną, bo dostęp do internetu jest ograniczany. Internet nie jest wyłączony na stałe na całym terytorium Iranu, ale operuje się nim. Przez długie godziny w ciągu dnia jest wyłączany, potem na krótko włączany, czasem na, nie wiem, dwie godziny go nie ma, pół godziny jest. To jest bardzo bolesne oczywiście również dla gospodarki, to jest bardzo trudna politycznie decyzja, ale w ten sposób próbuje się przeciwdziałać tej niezwykle ważnej roli internetu w organizowaniu się protestujących. Natomiast to jest taki ruch, który wylał się już z internetu, którego świadomość jest po prostu bardzo powszechna wśród ludzi, którego najzwyczajniej w świecie na co dzień doświadczają.
Tutaj też podejrzewam, jeżeli chodzi o próby stłumienia protestów, może nie bezpośrednio protestów, ale o próby manipulowania przekazem i forsowania tej nachalnej propagandy, że tak naprawdę, jak pani powiedziała, skala tego rodzaju protestów jest marginalna. Tu pewnie w sukurs władzy bardzo przychodzą, zwłaszcza jeżeli chodzi o, nazwijmy to, reglamentowanie dostępu do internetu, najnowsze zdobycze techniki, których dostarczyły różne zachodnie koncerny. Można na przykład tłumić sygnał chociażby, albo robić pewnie jeszcze inne rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia.
Tak, oczywiście pod tym względem Iran wyspecjalizował się wybitnie. Wiadomo też, że no, niechlubna była domniemana, nie do końca udowodniona, ale raczej bardzo prawdopodobna współpraca pomiędzy różnymi takimi platformami komunikacyjnymi jak WhatsApp a rządzącymi. Także właściwie za taką bezpieczną przestrzeń wymiany mało który komunikator internetowy dzisiaj w Iranie uchodzi, być może najbardziej Telegram.
W Iranie zresztą chyba trwa, jeżeli chodzi o komunikację za pośrednictwem nowych mediów, taki swoisty wyścig zbrojeń, czy powiedziałbym raczej taka zabawa trochę w ciuciu babkę, bo co chwilę pojawiają się, zwłaszcza gdy potrzeba nagli, tak jak teraz, różne metody utrudniania dostępu do informacji, a z kolei ludziom, zwykłym obywatelom, nazwijmy to tak, w sukurs przychodzą rozmaite aplikacje, które umożliwiają łączenie się przez serwery proxy i po prostu omijanie tego rodzaju zabezpieczeń. Więc to tak chyba nieustanna gra w kotka i myszkę.
Tak, niezwykle popularne w Iranie są VPN-y. W tej chwili nowym graczem być może zostanie Elon Musk ze swoją siecią internetową, którą obiecał udostępnić. Tu oczywiście będzie to wyzwanie, bo mimo wsparcia i specjalnej ustawy wprowadzonej w tym celu przez Stany Zjednoczone, to tutaj pojawia się problem infrastruktury naziemnej, która będzie potrzebna, prawda? Więc będziemy pewnie świadkami takiego kolejnego wyścigu o to, żeby jak najwięcej takich serwerów przemycić i udostępnić mieszkańcom Iranu. Ale to jest tak naprawdę gra, która od bardzo dawna się w Islamskiej Republice Iranu toczy. Zmieniają się oczywiście możliwości techniczne i potrzeby. Kiedyś to była gra na talerze do telewizji satelitarnej, które powszechnie istniały, ale okresowo na przykład władza przeprowadzała zbiórkę takich talerzy z którejś dzielnicy. O tym pisały powszechnie później media światowe. Iran zaostrza politykę, a to nie tyle było zaostrzenie polityki, to nie tyle było jakieś konsekwentne działanie, co taka pokazówka. To jest w ogóle pewien sposób działania bardzo charakterystyczny też dla Islamskiej Republiki Iranu, natomiast wyraźnie widać, że w miarę zmieniania się tych możliwości, które daje internet, prawda, dają nowe media, które kiedyś były znikome, a dzisiaj są coraz bardziej nieograniczone, ta gra jest coraz trudniejsza do prowadzenia.
To jeszcze tak a propos tych talerzy, z tego co wiem, to kiedyś niektórzy, przynajmniej te osoby, które były na tyle majętne, że miały własny basen, właśnie te talerze montowane były w basenach, po to podobno, z taką informacją się zetknąłem, żeby zwyczajniej były widoczne, żeby nie zwracały na siebie uwagi tak bardzo, jak oczywiście zwracałyby, gdyby stały na dachach.
To prawdopodobnie tutaj to takie nieporozumienie, to znaczy tych, którzy posiadają własne baseny, w naszym rozumieniu tego słowa, na pewno nie ma w Iranie dużo. Natomiast tym, co jest takim stałym elementem wyposażenia tradycyjnego domu irańskiego, jest taka sadzawka na podwórku. Prawdopodobnie o taką sadzawkę chodzi. I gdzieś po drodze ten przekaz został zmieniony. Natomiast jadąc metrem choćby, które częściowo jest w Teheranie prowadzone na ziemię, można było tych 20-10 lat temu zupełnie spokojnie obserwować liczne, widoczne z ulicy, widoczne z tej linii metra talerze na dachach. Także nie jest tak, że ten talerz trzeba było ukrywać pod poduszką i on był tak niesłychanie trudno dostępny.
Ale teraz już nie ma z tym problemu. Talerze mogą jawnie stać na dachach, w sadzawkach lub gdziekolwiek indziej.
No, oczywiście nie możemy wykluczyć, że znowu tego rodzaju akcje będą się powtarzały, gdyby ktoś uznał, że one mogą być przydatne. Natomiast dzisiaj jest to o tyle bezcelowe, że to zwykle nie przez talerz przechodzi ta komunikacja, tylko zwykle już przez serwer, prawda, który jest trochę mniej widoczny. Przez router.
No tak, co prawda talerz jest już może nieaktualny, ale pamiętam właśnie jak, to było chyba mniej więcej 4 lata temu, odwiedzałem znajomych, to było w Meszchedzie i tak sobie wszedłem na dach ich budynku, to znaczy to nie był dom jednorodzinny, tylko no powiedzmy blok. I tak sobie wyszedłem na chwilę na dach, i zobaczyłem, talerz stał i tak potem właśnie zwróciłem im na to uwagę, no odpowiedzieli mniej więcej w duchu, no tak, a co mam oglądać, tylko telewizję reżimową? No i tak korzystali z życia, tak, między innymi właśnie nawet polskie stacje mieli, podobno czasami lubili sobie trochę popatrzeć, o, dobrze wspominali też relacje z Eurowizji, czy transmisje właściwie, tak, to mocno na nich wpłynęło, inspirowało pod różnymi względami. No dobrze, ale wracając do meritum naszej rozmowy, czyli tego, w jaki sposób władza próbuje portretować protesty, które aktualnie wstrząsają krajem. To jest raczej próba skazana na porażkę, tak jak już raczej jednoznacznie wynika z tego, co powiedzieliśmy. Wszystko to jest dość siermiężne, grubymi nićmi szyte, więc właściwie czy to nie jest tak naprawdę działanie na zasadzie tonący brzytwy się chwyta i taka desperacka próba zakrzywiania rzeczywistości, czy wręcz tworzenia jakiejś hiperrzeczywistości? Czy te działania, tego rodzaju propaganda nie są wręcz kontrskuteczne na tym etapie, gdy protesty zabrnęły tak daleko, gdy doszło już do takiej eskalacji wydarzeń?
No, to jest oczywiście dobre pytanie. Z całą pewnością ten przekaz nie jest kierowany do jakiegoś środka. Nie jest kierowany do ludzi, którzy nie są zdecydowani, po której stronie się znaleźli. Nie ma takiej próby pociągnięcia niezdecydowanych. Więc to nie jest, to jest raczej przekaz do takiego najbardziej twardego elektoratu, prawda? Co jest trochę zaskakujące, bo wcześniej tego rodzaju próby przejęcia narracji, tego rodzaju próby zmanipulowania opinii publicznej, jednak przeciągnięcia na swoją stronę, one się często pojawiały. W tej chwili właściwie tego nie ma. Jest taki odwrócony zupełnie przekaz, to znaczy jako szachidzi, jako męczennicy ostatnich no już 4 tygodni, pokazywani są funkcjonariusze, którzy zginęli tłumiąc zamieszki, bo ich również już trochę zginęło, nie tylko manifestantów. A manifestanci z kolei jednoznacznie pokazywani są jako wywrotowi niesłychanie, jako próbujący wyłącznie niszczyć. Podnosi się, zresztą dużo jest w tym również takich już regularnych kłamstw, prawda? Zamiast mówić o tym, że kobiety zrywają swoje chustki z głów, to najwyższy przywódca mówi o tym, że demonstranci zrywają hidżaby, zrywają chustki z głów kobiet, które sobie tego nie życzą, przypadkowych kobiet na ulicy, albo że grabią, albo że podpalają, jednym słowem niszczą mienie publiczne. Nie ma w tym absolutnie żadnej próby wyciągnięcia ręki, ale też no, powinniśmy sobie powiedzieć, że jednak należy patrzeć na to w szerszym kontekście, to znaczy to również oznacza, że Republika Islamska na tym etapie nie uważa, że musi jakoś próbować się dogadywać, bo jeżeli już trzymamy się metafory brzytwy, to trzeba pamiętać, że ta brzytwa jest wymierzona przede wszystkim w ludzi, w protestujących i okrucieństwo tego systemu wobec swoich przeciwników i autentyczne możliwości tłumienia siłowego zarówno zamieszek, jak i no, wszelkich prób przekraczania granic wolnej wypowiedzi, które to państwo narzuca. Właśnie te próby siłowe odgrywają kluczową rolę w tej chwili.
Bo tu też warto dodać, i myślę, że nie będzie to przesadą, że to, co teraz możemy obserwować w Iranie, fala protestów, które wstrząsają krajem, nie wyniknęła może bezpośrednio, owszem, wyniknęła ze zdarzenia, o którym, no co prawda nie wspomnieliśmy, ale myślę, że większość osób wie, o czym mówimy, przyczyną, iskrą zapalną była śmierć młodej kobiety zatrzymanej przez tak zwaną policję obyczajową, ale tak naprawdę to była tylko kropla, która przelała czarę goryczy. Tutaj zbierało się konsekwentnie od dawna, wcześniej już też różne protesty miały miejsce, pojawiały się ogniska zapalne, powiedzmy impet czasami traciły, były tłumione, ale to wszystko tak naprawdę jest tylko zwieńczeniem długotrwałego procesu, no powiedziałbym nawet gnicia Republiki Islamskiej i jej struktur.
Tak, pewne elementy tego procesu tak naprawdę to są zaszłości jeszcze z czasów rewolucji 78-79 roku, bo może warto, żebyśmy to powiedzieli, nie zawsze jest to dla Polaków jasne, że rewolucja, o której dzisiaj mówimy wyraźnie jako rewolucji islamskiej, była rewolucją bardzo wielu różnych środowisk, na przykład bardzo ważną rolę odgrywały środowiska lewicowe i komuniści irańscy. I ona została stopniowo w latach 80. zawłaszczona przez, no chciałam powiedzieć, środowiska religijne, ale one też nie były takie jednolite, przez chomeinistów, przez ludzi skupionych wokół imama Chomeiniego, który był ważnym symbolem rewolucji, był taką postacią łączącą, na którą w pewnym momencie bardzo wiele różnych środowisk ze względu na potrzebę autorytetu, na poczucie, że potrzeba przywódcy, zgodziło się, ale który zawsze był postacią kontrowersyjną. I teraz taką taktykę zastosowano, właściwie pierwszą grupą, która wyszła na ulicę protestować zaraz po powrocie Chomeiniego, były kobiety. Dlaczego? Dlatego, że jednym z pierwszych praw, które zostały cofnięte, było prawo ochrony rodziny, szachowskie prawo ochrony rodziny, które dawało kobietom szereg praw. Co prawda, uczciwie trzeba powiedzieć, że ono nie było w pełni realizowane. Nikt specjalnie nie ingerował w to, co tradycyjne rodziny robią pod własnym dachem. To była trochę taka konstrukcja, no przynajmniej dopiero się budująca. Niemniej jednak zdążyła się już ukształtować taka grupa kobiet, która była wykształcona, która pracowała, która była jakoś niezależna i która również odrzucała hidżab. I w momencie cofnięcia tych przepisów prawnych, które kobiety chroniły, został także przywrócony obowiązek zasłaniania się między wieloma innymi ograniczeniami, bo właściwie to pierwsze prawodawstwo to był taki zupełny powrót do szariatu, jeżeli chodzi o sytuację praw płci. I kobiety wyszły na ulicę. Kobiety wyszły na ulicę masowo, ale te demonstracje pełne nadziei nic nie przyniosły. I później stopniowo to, co chomeiniści robili, to odcinali takie najbardziej politycznie kontrowersyjne, najbardziej reakcyjne środowiska, dochodząc do tych partii opozycyjnych, które cieszyły się szerszym poparciem, powoli, stopniowo, wyłapując masowo, aresztując masowo, torturując w więzieniach i zwieńczeniem tego procesu rozprawiania się z opozycją, był koniec wojny z Irakiem, bo trzeba pamiętać, że lata 80. właściwie prawie całe to jest wojna zaraz po rewolucji rozpoczęta z Irakiem, który Iran zaatakował. I pod koniec wojny imam Chomeini, bardzo już zresztą stary i schorowany, wydał rozkaz, żeby rozprawić się z więźniami politycznymi. I została przeprowadzona na wielką skalę, zostały przeprowadzone egzekucje więźniów politycznych, nawet takich, których wyroki były niedługie, którzy mieli już z więzienia wychodzić.
I to, przepraszam, było zresztą trampoliną do przyszłej kariery obecnego prezydenta Iranu.
Tak, obecny prezydent Iranu dał się wówczas poznać jako bardzo dobry długopis. Tak, był zastępcą prokuratora generalnego i taką twarzą, owszem, ówczesnych działań wobec opozycji.
Tak wspaniale się wykazał, no i w końcu los go nagrodził. Musiał trochę poczekać, ale chyba warto było.
O, no nie wiem, jak na to spojrzeć. W końcu przyszło mu panować, jeżeli można to nazywać panować, administrować, to może byłoby lepsze określenie, jeżeli chodzi o rolę prezydenta w Republice Islamskiej, ale na pewno nie są to łatwe czasy. Nie wiem, co komuś należałoby życzyć.
Ale jeżeli właśnie wspomniała pani... O, przepraszam, proszę, proszę.
Tak, tak, proszę, jeżeli...
Dobrze, jeżeli chodzi właśnie o wiele środowisk, o rozmaite i często wręcz można by powiedzieć skrajnie odmienne środowiska, które na różne sposoby poparły islamską rewolucję, które podzielały jej ideały, no to tutaj właśnie cieszę się, że pani o tym wspomniała, bo wydaje mi się, że tak naprawdę w tej rewolucji, w tej perspektywie nadejścia jutrzenki, powiedzmy, bardzo wielu widziało całkiem różne rzeczy i tak naprawdę każdy patrzył na tę rewolucję, na jej perspektywy przez swoje własne okulary. I tutaj właśnie, jeżeli mówimy o udziale lewicy, pamiętam świetną książkę, którą napisał Hushang Asadi, Listy do mojego oprawcy, Miłość, rewolucja i irańskie więzienie. I napisał ją na podstawie wydarzeń, których doświadczył. Był działaczem partii Tudeh, jeżeli dobrze pamiętam, lewicowej i jak najbardziej na początku rewolucji bardzo wierzył w jej ideały, upatrywał tutaj wielkiej szansy konsolidacji pomiędzy środowiskami religijnymi a środowiskami laickimi i tak jak on to opisuje w tej książce, na początku współpraca układała się doskonale, zresztą znał osobiście obecnego najwyższego przywódcę Iranu, wcześniej za szacha razem siedzieli w celi, to zresztą jest bardzo ciekawe jak go opisuje, bo z tego początkowego okresu znajomości opisuje go jako bardzo wrażliwego, subtelnego człowieka, znającego poezję, otwartego też, no powiedzmy, w zakresie adekwatnym dla młodego wówczas duchownego i dopiero później miała nastąpić przemiana z biegiem lat. W każdym razie zmierzam do tego, że tę książkę naprawdę polecam każdemu, warto ją przeczytać, choćby z tego względu, że doskonale dokumentuje ten aspekt historii, a przy tym też niestety daje wgląd w to, co przypadło wielu osobom w udziale później, gdy już rewolucja zaczęła się konstytuować w sposób no, trochę bardziej brutalny i zdecydowanie mniej pojemny ideowo. To tak właśnie chciałem o tym wspomnieć. Dobrze.
Tak, przepraszam, tak. Jeśli mogę jeszcze nawiązać, bo to jest rzadkie, żeby książka na temat współczesnego Iranu została przetłumaczona na polski. Akurat ta została, więc tutaj rzeczywiście warto, myślę, polecić słuchaczom zapoznanie się z nią, jeśli kogoś ten temat zainteresuje. A Asadi tam bardzo ciekawie opisuje moment, kiedy został aresztowany już po rewolucji, po tym właśnie karnawale, o którym pan mówi. Kiedy podczas aresztowania i jeszcze na początku w więzieniu był przekonany, że musiało dojść do zamachu stanu i że Amerykanie wkroczyli, bo absolutnie nie był w stanie pojąć, że dotychczasowi sojusznicy, duchowieństwo, prawda, homeiniści, mogli zdecydować się na tego rodzaju ruch, dlatego że ci lewicowi intelektualiści byli bardzo często przekonani, że oni stanowią jedyne zaplecze intelektualne i są niezbędni do funkcjonowania państwa, funkcjonowania tego nowego państwa, więc to też jest taka ciekawa sprawa. Natomiast co do wykształcenia Chomeiniego i jego inteligencji, to w ogóle powinniśmy być świadomi, że większość tych elit politycznych dzisiejszego Iranu to są ludzie wykształceni, to są ludzie obyci, to są ludzie inteligentni. Zresztą bardzo wielu z nich ma doktoraty. To chyba na skalę światową ewenement, żeby aż tylu ludzi wysoko postawionych we władzach miało doktoraty. To trochę się mniej w tej chwili rzuca w oczy w tej ekipie prezydenta Raisiego, która jest akurat dosyć toporna, a sam Raisi, co mu się wypomina, co mu wypominają oponenci, zaliczył tylko 6 klas szkoły podstawowej w zasadzie.
Ale z wyróżnieniem może?
Niewiele na to wskazuje. Tak, no natomiast aha, później oczywiście odbył edukację dalszą, ale już edukację religijną.
Czyli można powiedzieć, tak teraz mi przychodzi do głowy analogia, to trochę tak jak swego czasu może docenci marcowi, albo na przykład tak, osoby, które co prawda kwalifikacji wielkich nie miały, ale chęci ogromne wykazywały się rzutkością, więc można było to i owo uzupełnić w specjalnych partyjnych szkółkach.
Tak, to właśnie byłby taki przykład.
To jeżeli rozmawiamy jeszcze o tym, to tutaj przypomina mi się też bardzo ciekawy wątek właśnie z tej książki. Huszang Asadi wspomina tak już retrospektywnie, że będąc dzieckiem, gdzieś przypadkiem trafił do jakiegoś domu, bawiąc się z kolegami, trafił akurat na spotkanie duchownych, którzy, można się domyślić, pewnie radzili na temat bardzo ważnych spraw, planowali świetlaną przyszłość i jednym z tych duchownych obecnych podczas spotkania był właśnie Ayatollah Khomeini. To tak właśnie przyszło mi do głowy, bo wydaje mi się, że z perspektywy całej historii, jaką autor opisuje, z perspektywy tego wszystkiego, co miało spotkać go później i też w jakim kierunku rozwinęła się rewolucja, to pewien chichot losu. Ale dobrze, to myślę, że ten wątek możemy pozostawić, chociaż nie, przepraszam, rozgaduję się na ten temat, ale jeszcze warto chyba wspomnieć o tym, że lewicę irańską, ówczesną i duchownych łączyły bardzo silnie ideały między innymi antyimperializmu, wymierzone oczywiście przeciwko Stanom Zjednoczonym, a także Wielkiej Brytanii, ale również idea sprawiedliwości społecznej, oczywiście pojmowana, jak się okazało, może trochę inaczej, ale silnie zarysowana, silnie obecna, zarówno właśnie w przekazie religijnym sensu stricte, to, jak i oczywiście siłą rzeczy w ideologii lewicowej.
Tak, i to jest też kolejna istotna sprawa. Te pierwsze próby, które były podejmowane po rewolucji, próby kształtowania państwa, one bardzo wyraźnie zasadzały się właśnie na takich ideach religijno-lewicowych. Zresztą myślę, warto wspomnieć, my dziś na ogół bardzo w takiej ocenie publicznej ta rewolucja ma bardzo czarną twarz, prawda? Widzimy przede wszystkim, staje nam zaraz przed oczami zajęcie ambasady amerykańskiej i takie naruszanie różnych standardów międzynarodowych. Natomiast mniej się może o tym wie, czy mówi, że właśnie tak jak pan powiedział, bardzo ważne tutaj były te idee sprawiedliwości społecznej. W latach 80. pomimo wojny dość skutecznie udawało się je wprowadzać. Wówczas premierem Iranu, wówczas Iran miał jeszcze również premiera, w tej chwili już go nie ma, od śmierci Khomeiniego już go nie ma. Premierem Iranu był Mir Hossein Mosavi, który dziś jest w areszcie domowym, który startował w takich wyborach, z którymi Irańczycy wiązali wielkie nadzieje w 2009 roku, które to wybory prawdopodobnie wygrał, ale zostały, to można już właściwie powiedzieć,
skorygowane.
Tak, to w ogóle była taka sytuacja, że na ogół to jest duży kraj, prawda? To jest bardzo dużo głosujących. Wówczas to było około 70 milionów populacji.
I przepraszam, dodajmy, że frekwencja średnia jest tam jednak jest dużo wysoka, bardziej imponująca niż chociażby w Polsce.
Tak, ostatnio spada, ale tradycyjnie jest wysoka, tak. I zaczęłam mówić, że wyniki wyborów zostały ogłoszone tego samego wieczoru wyborczego, to znaczy nikt nie czekał do następnego dnia, tylko już tego samego wieczoru było wiadomo, więc bardzo szybko poszło to liczenie. Był szereg,
godny podziwu.
Tak, złośliwi twierdzili, że to, jak również wiele innych dowodów, można traktować jako absolutnie uwiarygodniający brak uczciwości tych wyborów. W każdym razie po tych wyborach nastąpiła wielka fala protestów w Iranie i na tej fali dwaj przywódcy opozycyjni, dwaj kandydaci opozycyjni, między innymi właśnie Musawi, premier z lat 80. zostali zatrzymani, zostali aresztowani i tak na areszcie domowym do dzisiaj występują. Z tym, że to, co jest ciekawe w Iranie, to to, że taka osoba objęta aresztem domowym, ona nie jest całkowicie wykluczona z życia publicznego. Ona wydaje od czasu do czasu jakieś listy, te listy się przedostają do opinii publicznej, tak też stało się ostatnio w przypadku Musawiego, który poparł protesty w Iranie i wystąpił wyraźnie przeciwko ich tłumieniu.
I właśnie, przepraszam, tak się wtrącę, zdziwiłem się, będąc na targach książki w Meszhedzie, ponieważ eksponowana była i jego książka, i to właśnie trochę mi nie korespondowało z aresztem domowym. Zapytałem swojego irańskiego znajomego, który mi towarzyszył, jak to. No, on odpowiedział tak trochę sarkastycznie, sugerując, że no, tę książkę na pewno ktoś napisał, tak.
No tak, to jest inna jeszcze kwestia, że rzeczywiście podejście do praw autorskich i możliwości nawet niekoniecznie pisania w czyimś imieniu, co edytowania czyichś słów jest jakby może w ogóle tematem na inną rozmowę, bo to rzeczywiście w Iranie ma miejsce. Iran zresztą nie jest stroną porozumienia dotyczącego copyrightów. I taki czarny rynek autorski przekłada się również właśnie na możliwości cenzury i możliwości ingerencji w dotychczasowy dorobek różnych twórców irańskich i niekoniecznie tylko irańskich. Także jak najbardziej taki problem też istnieje.
O, zaraz cenzury, może to właściwie dobrze, moim zdaniem, że nieporadni autorzy, którzy piszą niezbornie, nie do końca wiedzą, o co im chodzi, mogą liczyć na rzetelne wsparcie kogoś, kto pomoże im to wycyzelować, tak żeby w końcu to dzieło miało ręce i nogi, żeby autor koniec końców jednak zrozumiał, o co mu chodziło. To przecież bezsenna
pomoc.
Tak,
oczywiście to też zapewnia autorowi możliwość zaistnienia na irańskim rynku wydawniczym, czy pozostania na irańskim rynku wydawniczym, nawet jeżeli dopuścił się wcześniej jakiejś nieprawidłowości, tak jak Shahnush Parsipur, której książki z wyjątkiem jednej, Kobiety bez mężczyzn, które zresztą też właśnie na język polski zostały przetłumaczone, są dostępne. Jej książki są oficjalnie się nie ukazują, niemniej jednak okazują się na tyle oficjalnie, że są dostępne w księgarniach, te książki sprzed błędu, którego się dopuściła. Natomiast z kolei tam, gdzie potrzebna jest jakaś ingerencja, to pozwolono sobie na przekształcenie jednego z tekstów w taki dosyć ciekawy sposób, to znaczy skompilowano różne fragmenty tego tekstu, a tam, gdzie na przykład jest informacja, że kobieta i mężczyzna byli kochankami, udali się razem do jakiegoś pokoju czy hotelu, ale to bardzo prosto zostało. Taka drobna wstawka wystarczyła, że najpierw udali się do biura ślubu, gdzie zawarli małżeństwo czasowe, a następnie skierowali się do pokoju.
Ach, kamień serca.
Także to są rzeczy absolutnie, absolutnie rozwiązywalne. Nie wiem też, czy pan zwrócił uwagę, niektóre dzieła z kinematografii światowej są bardzo przegadane.
A tak, tak.
Tak, w związku z tym rozwiązuje się to na przykład tak, że jest program telewizyjny i ten program ma jakieś ograniczenia czasowe, prawda? Godzina, półtorej, a trzeba jeszcze film omówić, trzeba jakoś wprowadzić, to są istotne rzeczy, ważne, żeby każdy mógł wszystko dobrze zrozumieć, prawda?
Żeby można słusznie zrozumieć chyba przede wszystkim.
Tak, no naturalnie, w odpowiedni sposób. W związku z tym te sceny, które mogłyby być obciążeniem dla widza, na które zabrakło już czasu, najzwyczajniej w świecie można wyciąć i wszyscy są zadowoleni, prawda? Widz ma kontakt z arcydziełami kinematografii światowej, a jednocześnie w taki niezauważalny dla siebie sposób jest kształtowany i wychowywany.
No i też, żeby uniknąć różnych, przepraszam, zgrzytów moralnych, można na przykład z pary kochanków dzięki dubbingowi, dzięki wycięciu paru scen, zrobić brata i siostrę, no i od razu wszystko jest po bożemu pięknie.
Oczywiście, tak. To czasami budzi pewne niejasności dla takich mniej obytych widzów, bo trochę im trudno jest zrozumieć fabułę, skoro ci ludzie niby są bratem i siostrą, a jednocześnie jakby następowała między nimi jakaś inna relacja, no to wymaga pewnej przemyślności, tak, ale to są takie.
Ale zabiłości. Byłby problem z Grą o Tron, to dopiero.
No to też oczywiście nie wszystkie dzieła są na tyle wybitne, żeby zasługiwać na włączenie do kanonu Republiki Islamskiej. To niewątpliwie.
No tak. I skoro tutaj już zdążyliśmy zamienić parę albo nawet więcej słów na temat rewolucji, tego co było, co miało miejsce u jej zarania i też powiedzieliśmy chociażby o tym, co łączyło przynajmniej na pozór duchownych i środowiska lewicowe, myślę, że też warto się zastanowić właśnie nad propagandą, która wywodzi się bezpośrednio z tamtego okresu. Mianowicie, jeżeli pojedzie się do Teheranu, trudno nie zauważyć murali. Murali antyamerykańskich, murali, których wymowa jest jednoznaczna, tam nie ma miejsca subtelności, a jeżeli jeszcze ktoś na przykład skieruje swoje kroki do słynnej, już wspomnianej przez panią dawnej amerykańskiej ambasady, no to chyba też nie będzie miał złudzeń, że tak naprawdę przebywa w Muzeum Antyamerykanizmu. Już tutaj nie ma sensu wdawać się w dyskusję, na ile przekaz prezentowany w tym muzeum jest słuszny, na ile nie, tak naprawdę na ile to koresponduje z rzeczywistością, to temat na osobną rozmowę. Ale zmierzam do tego, że ta propaganda, ten element propagandy Islamskiej Republiki Iranu jest bardzo widoczny, choćby ze względu na skalę murali, na ich gabaryty, ale obecnie wydaje mi się, zaryzykuję taką tezę, że jest to już naprawdę mocno siermiężne, przebrzmiałe i chyba bardzo trąci myszką.
Tak, no to jest przede wszystkim odbierane jako wielka hipokryzja w tej chwili już, dlatego że od lat już wiadomo, że tak zwani okozodeho, czyli dzieci najwyższych funkcjonariuszy Republiki Islamskiej, masowo nie tylko kształcą się, ale również wybierają życie właśnie na tym zgniłym Zachodzie i często właśnie w tej jeszcze bardziej zgniłej, czy najbardziej zgniłej Ameryce.
W cieniu tak, wielkiego szatana.
Prawda? Czy wręcz w jego domenie. Więc to jest coś, co powszechnie jest dzisiaj już odbierane w Iranie jako no, pokaz hipokryzji. Natomiast tak, to jest jeszcze do dzisiaj istotna kwestia, że Iran znajduje się w takim miejscu na mapie, w jakim się znajduje, prawda? Jest zasobny w ropę naftową, jest potencjalnie wspaniałym kąskiem dla światowego imperializmu, jak to w irańskiej propagandzie jest nazywane, z tych Gory Jahoni. I chociaż nigdy nie był kolonią w ścisłym tego słowa znaczeniu, to był wyraźnie w strefie wpływów najpierw brytyjskiej i rosyjskiej, a później od lat 50. zwłaszcza coraz bardziej amerykańskiej.
Zwłaszcza, przepraszam, rok 53, słynny zamach stanu.
Tak, zamach stanu po nacjonalizacji ropy naftowej przez rząd premiera Mossadegha, który wówczas na Zachodzie i w Stanach był przedstawiany jako rząd komunistyczny, co było zupełnie nieprawdziwe, ale bardzo odpowiadało z kolei propagandzie drugiej strony, prawda? Bo trzeba pamiętać, że druga strona nie jest tutaj bez winy. Zresztą bardzo ciekawe jest takie opracowanie profesora Bimana na ten tytuł książki brzmi Great Satan versus Mad Mullahs, prawda? Więc ci szaleni mułowie tutaj z drugiej strony też są takim elementem wybitnie propagandowym, o tym też właśnie warto pamiętać. Oni nie zawsze są tak szaleni, oni czasami są bardzo racjonalni, tylko mają odmienne od amerykańskich cele. Natomiast tak, że władza szachowska, władza przedrewolucyjna była jednoznacznie postrzegana jako proamerykańska, I jako właśnie taka no, godząca się na taki półkolonialny status Iranu, co było bardzo bolesne dla różnych grup i właściwie dla Irańczyków dość powszechnie. Zresztą bardzo ciekawe są takie teksty ówczesnych intelektualistów irańskich, Z takich wyjazdów, relacji z podróży na zachód, gdzie z jednej strony oni sobie zdają sprawę z jeszcze cały czas przepaści cywilizacyjnej, podziwiają różne zdobycze cywilizacji, ale z drugiej strony w tym wszystkim się taka mieszanina wściekłości, że to właśnie z wykorzystania takich krajów jak Iran to bogactwo powstaje i mieszanina też poczucia wyższości kulturowej, że jednak ten Zachód jest bardzo gdzieś intelektualnie i światopoglądowo płytki i daleko mu to do tej wielkiej spuścizny takich cywilizacji światowych jak cywilizacja irańska. Może powinniśmy powiedzieć, bo nie wiem, czy dla wszystkich to jest jasne, że Iran od lat 30. nazywa się tak na scenie międzynarodowej, w Iranie się tak nazywał zawsze, natomiast wcześniej nazywał się Persją, prawda? Jak to, ta nazwa Persja się pojawia, to może ta historia też staje się trochę jaśniejsza dla niewyspecjalizowanego słuchacza polskiego.
Także, tak, proszę, proszę.
Tak, także rzeczywiście ten wątek oderwania się od tego upokorzenia, które Stany Zjednoczone i ta podległa pozycja Iranu tworzyła, to był bardzo ważny wątek, taki godnościowy, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, w tej rewolucji podejmowany. Zresztą też wspomniałam już o Sawaku, o bardzo niesławnym systemie represji i policji politycznej okresu Szacha. Funkcjonariusze Sawaku w swoich metodach tortur bardzo sławnych kształceni byli przez funkcjonariuszy CIA. Więc tych różnych powodów do żywych uczuć nie brakowało.
Myślę, że właśnie doszliśmy niejako w sposób logiczny do wątków, do pewnych motywów, które legły u podstaw, powiedzmy stanowiły do pewnego stopnia ideologiczną legitymację rewolucji i tak naprawdę wciąż pobrzmiewają, mianowicie męczeństwo, mesjanizm, no i też oczywiście syndrom oblężonej twierdzy, który nieodłącznie, tak mi się wydaje, wiąże się z tym, o czym powiedzieliśmy, czyli z do pewnego stopnia niegdyś wasalną pozycją Iranu względem zachodnich mocarstw i resentymentami, które w związku z tym pokutują cały czas, a przynajmniej są chyba nieustannie podsycane przez władze i dyskontowane w propagandzie.
Tak. Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze bym chciała wrócić do kwestii, o której mówiliśmy wcześniej, a ja przegadałam i poniosło nas w inną stronę. To znaczy, chciałam wrócić jeszcze do tych idei lewicowych związanych też, czy leżących u podłoża rewolucji, bo ten czarny obraz rewolucji jako takiego wstecznego ruchu, który pokutuje w nas dzisiaj, który jest jakimś pierwszym obrazem, który nam się narzuca, warto, żebyśmy uzupełnili o to, że ona naprawdę rodziła nadzieje bardzo różnych środowisk. I takim piecą rewolucji islamskiej na Zachodzie był na przykład Michel Foucault, to jest dzisiaj słabo tak pamiętane.
Myślę, że gdyby żył, to też chyba by się do tego nie przyznawał.
Tak, to bardzo możliwe. To bardzo możliwe, ale to bierze się nie tylko z jakiejś osobistego nieporozumienia, którego Foucault doświadczył, ale właśnie z wielkiej sprawności w tworzeniu pewnego przekazu przez ludzi, którzy wówczas otaczali Chomejniego. Przed rewolucją, przez ostatni rok przed rewolucją Chomejni przebywał na wygnaniu przebywał dłużej, ale przez ten czas we Francji.
To może spotkali się z Foucault?
Tak, no, to niewątpliwie. Foucault również odwiedzał Iran po rewolucji. I w Neuf-le-Château pod Paryżem miał taki cały, Chomejni, nie Foucault, miał cały dwór młodych studentów, którzy to młodzi studenci byli bardzo dobrze wykształconymi ludźmi, bardzo dobrze rozumiejącymi realia francuskie ludźmi, którzy mieli doskonałe kontakty z francuską lewicą i którzy ten przekaz Chomejniego, który akurat nie był specjalnie subtelny intelektualnie. Wiele rzeczy można o Chomejnim powiedzieć, ale on akurat był zdecydowanie takim tradycjonalistą religijnym, powiedzmy to delikatnie, choć z elementami rewolucyjnymi. Natomiast ci otaczający go młodzi ludzie sprzedawali go bardzo skutecznie jako rewolucjonistę, jako wielkiego wizjonera i jako człowieka otwartego właśnie na wprowadzanie idei lewicowych, komunistycznych w ramach struktur islamskich. Teraz takie osoby jak Foucault widziały w tym dużą nową możliwość, bo to już był czas, kiedy no, pewne wątpliwości mogło budzić to, jak dobrze sprawdziło się wprowadzanie ideałów komunistycznych w Związku Radzieckim i Bloku Wschodnim. Natomiast potrzeba realizowania tego programu pozostała i wyobrażano sobie, że będzie go można realizować w oparciu o pewne tradycyjne struktury islamskie, to znaczy w islamie jest tak, że ummat, społeczność muzułmańska dba o siebie nawzajem, że nikt nie powinien pozostać bez opieki, że bogatsi opodatkowują się na rzecz biedniejszych, żeby ich wspomagać i tak dalej. W związku z tym wydawało się tej formacji, że być może w ten sposób, w sposób niesztuczny, nie tworząc, nie nadbudowując jakieś instytucje, które będą łamały gdzieś zasady funkcjonowania społecznego, tylko będą dodawały do starych zasad funkcjonowania społecznego, czyli tak naturalnie zostaną wprowadzone, będzie można utworzyć zupełnie nowy system. I rzeczywiście w tych latach 80., tak jak zaczęłam mówić, premier Mousavi zasłynął jako taki właśnie premier sprawiedliwie dzielący ten może nie bardzo wielki wówczas wspólny dorobek, bo dochód ze sprzedaży ropy naftowej spadł gwałtownie i ogólnie Iran zbiedniał bardzo w pierwszych latach po rewolucji, jeszcze do tego prowadził wojnę wyniszczającą. Niemniej jednak podjęto szereg działań, powołano specjalny dżihad, nam się z czym innym trochę kojarzy, prawda? Ale na przykład w Iranie istnieje coś takiego jak dżihad rolniczy. Dżihad rolniczy, tak, polegał na wprowadzaniu maszyn i wspólnego i takich spółdzielni, które te maszyny rolnicze udostępniały indywidualnym rolnikom. Dżihad edukacyjny polegał na masowym kształceniu, masowej walce z analfabetyzmem, który trzeba pamiętać, Iran wkraczający w rewolucję był krajem w znacznym jeszcze stopniu objętym analfabetyzmem. I na wielu, wielu polach próbowano rzeczywiście taką sprawiedliwość społeczną wprowadzać. Wprowadzono w latach wojny, konieczne były karki, konieczna była reglamentacja. To dość dobrze funkcjonowało, pomimo właśnie bardzo trudnych, obiektywnie trudnych okoliczności. Natomiast z tego próbowano też, wprowadzono również bankowość muzułmańską na pewien czas, rzeczywiście skutecznie, to znaczy w islamie w zasadzie lichwa jest zakazana, prawda? Więc pobieranie procentów przez banki jest bardzo moralnie dwuznaczne. Zostało zakazane. Okazało się, że tego się do końca nie da zakazać, w związku z tym może nie głównymi drzwiami, ale różnymi dziurami i oknami to powróciło. Natomiast z tego czasu pozostały w Republice Islamskiej dofinansowania do bardzo różnych produktów, od żywności, od chleba poczynając, po benzynę. I one stopniowo w ostatnich latach musiały zostać wycofane ze względu na coraz gorszą sytuację finansową państwa, ale też trochę ze względu na zmianę idei tego państwa, na to, że to poczucie wspólnoty i waga wspólnoty gdzieś tam z czasem coraz bardziej wytorowały i raczej przekształciły się w takie poczucie wspólnoty w ramach obozu władzy, który takim obozem wykorzystującym wszelkie sposobności gospodarczo-ekonomiczne i na wielką skalę wprowadzającym korupcję i tak dalej, również się stał. Więc to jest też ważne, bo to jest też to, co powoduje dzisiaj, czy powoduje już od lat, ale narastające niezadowolenie społeczne, jest właśnie również odejście od tego ideału równości, który niosła z sobą, sprawiedliwości społecznej, który niosła z sobą Republika Islamska, rewolucja i później obiecywała realizację tych ideałów Republika Islamska. I tutaj dość wyraźnie widać to na przykład w tym, co się dzieje w sferze propagandowej, właśnie w sferze języka, którym się Republika Islamska posługuje. Mówiono od lat 80. o takiej ważnej grupie, której powinno się służyć, Mostazafin, czyli ci słabi, ci wykluczeni. To jest pojęcie w ogóle koraniczne. Dla nich powstała specjalna fundacja, która miała wspierać właśnie te najbardziej wykluczone grupy społeczne. Kilka lat temu najwyższy przywódca miał takie niesłychane przemówienie, w którym przypisał to określenie, to wykluczenie już nie tym ekonomicznie wykluczonym, już nie tym życiowo wykluczonym, ale tym, którzy są wierni Republice Islamskiej, że to oni są wykluczani. To oni są, prawda, tak jak w Polsce Kościół katolicki doznaje strasznego prześladowania.
Dokładnie o tym pomyślałem, tak.
Więc podobnie tutaj zostało to zreinterpretowane. Fundacja, która powstała, żeby tych wykluczonych wspierać, dzisiaj jest kontrolowana przez SEPO, przez strażników, Korpus Strażników Rewolucji i niewielka grupa zaangażowanych funkcjonariuszy zbija na niej olbrzymie pieniądze, natomiast te pieniądze, które miały trafiać do uciśnionych, do nich nie trafiają.
To chyba właśnie... Proszę.
Nie, proszę mi przerwać, bo ja wiem, że tak, dopiero teraz miałam zacząć odpowiadać na pytanie.
Aha, rozumiem. Dobrze, to tylko chciałem właśnie a propos fundacji. W Iranie to chyba w ogóle osobna para kaloszy, temat na osobną książkę, pewnie nie jedną, tak zwane boniat, tak? Jeżeli nie mylę słowa, czyli właśnie nazwijmy to fundacje, które no, są właściwie poza kontrolą, czy kontrolę nad nimi sprawują nieliczni, wspomniani przez panią, i finanse nie mają nic wspólnego z transparentnością. Tutaj pamiętam, że zdaje się chyba poprzedni prezydent Iranu, Hassan Rouhani, nawet kiedyś miał, może się mylę, ale w parlamencie chyba zwrócić uwagę na to, głośno powiedzieć, co myśli, że tak naprawdę do finansów państwa nie da się spiąć, jeżeli ta kwestia nie jest transparentna.
Tak, to jest taka oligarchia tutaj się wytworzyła finansowa i to oczywiście również powoduje, że ten wspomniany Korpus Strażników Rewolucji, który te organizacje, te boniody kontroluje, no jest dzisiaj takim państwem w państwie i mówi się również wśród specjalistów, że być może będzie chciał sięgnąć po władzę w pewnym momencie. Niewątpliwie politycy, którzy nie wchodzą w jego skład, albo nie są jakoś bezpośrednio z nim powiązani, z tym Korpusem Strażników Rewolucji. Dziś ich możliwości działania są bardzo ograniczone.
I pewnie też w sensie finansowym trochę cienko przędą, a przynajmniej nie tak dobrze jak koledzy, którzy mieli okazję umościć sobie przyjemnie właśnie w takich różnych fundacjach.
No to aż tak bardzo bym się o nich nie niepokoiła. Ci, którzy nie zostali wykluczeni gdzieś tam z obozu władzy całkowicie, bo są i tacy, którzy kiedyś byli bardzo zaangażowani, odgrywali ważną rolę, a później zostali wykluczeni. Zresztą pod tym względem potencjał Republiki Islamskiej też jest niemały. Ayatollah Montazeri, który był wyznaczony na następcę Ajatollaha Khomeiniego jako najwyższy przywódca, ponieważ sprzeciwił się tej fali egzekucji oponentów politycznych, opozycji politycznej z końcem lat 80. Został nie tylko pozbawiony tego stanowiska, tego planowanego stanowiska, prawda? Został wykluczony z tej kolejki, ale także przez wiele lat, na wiele lat znalazł się w areszcie domowym. Także bardzo wielu takich wpływowych polityków początków rewolucji islamskiej zostało albo właśnie ich wolność wypowiedzi została zdławiona czy ograniczona, albo zostali wypchnięci na emigrację.
Ajatollah Montazeri, jeżeli się nie mylę, był też orędownikiem znacznie mniej ortodoksyjnego podejścia do kobiet i ich pozycji w społeczeństwie oraz praw, prawda?
Tak, on w ogóle w wielu sprawach był bardziej liberalny. On również był tym duchownym, który występował w obronie Bahaitów, bo mamy w Iranie dzisiejszym mniejszości religijne, które są uznane i cieszą się pewną autonomią wyznaczoną granicami konstytucyjnymi. Sytuacja nie jest idealna, ale rzeczywiście do pewnego stopnia ich prawa są chronione. Oczywiście przy takim założeniu, że nie mają prawa ingerować w rządy większości, to powinniśmy sobie powiedzieć jasno, na muzułmańskiej większości, szyickiej większości, to jest ważne. Natomiast są też takie grupy jak Bahaici właśnie, które są w ogóle nieuznawane. Bahaici są, nie mogą się kształcić, właściwie sama ich przynależność do religii, do której przynależą, może i powoduje aresztowania. W przeszłości to były nawet egzekucje. Także Montazeri występował w ich obronie. To nie jest częste, to było wręcz bardzo rzadkie wśród duchowieństwa. Tak, Montazeri zaangażował się również w poparcie takich ruchów opozycyjnych w ramach systemu, ale opozycyjnych w późniejszych latach swojego życia. Także z całą pewnością trochę inaczej wyglądałaby historia, gdyby on jednak te schedy po Khomeini przejął.
To jeżeli mówimy już o rozczarowaniach, a przynajmniej tym, co po jakimś czasie z perspektywy czasu okazało się rozczarowaniem dla tych, którzy entuzjastycznie zapatrywali się na rewolucję islamską, myślę, że jeszcze warto wspomnieć, jeżeli chodzi o zaangażowanie lewicy i wiarę szeroko pojętej lewicy w tę rewolucję, realne wsparcie, o mudżahedinach ludowych. Tu mogę trochę źle wypowiedzieć, ale mudżahedin Halk, zdaje się. Mm-hmm. No oni się, powiedzmy szczerze, bardzo na tym przejechali.
Tak, oni, ich z kolei oficjalny język Republiki Islamskiej, propaganda, nazywa monoferin. To jest znowu określenie koraniczne, oznacza hipokrytów, którzy jedno mówią, drugie robią i działają na szkodę ludzi, chociaż ogłaszają się jako ich obrońcy. Rzeczywiście to było jedno z bardzo ważnych ugrupowań opozycyjnych, które w latach 80. zostało całkowicie najpierw dosłownie wypchnięte, to znaczy przeniesiono, mudżahedini przenieśli się do Iraku, w czasie, kiedy Irak był w stanie wojny z Iranem. Więc to jest taka rzecz, o której się często nie pamięta na Zachodzie, bo na Zachodzie oni sobie w ostatnich latach zdobyli bardzo dużo poparcia, nawet wśród polskich polityków, jak pamiętam, byli tacy, którzy uczestniczyli w konferencjach mudżahedinów. Wielkim ich orędownikiem był Rudy Giuliani. I bywali często przedstawiani w zachodnich mediach jako taka prawowita opozycja irańska i jako realna siła, która mogłaby w Iranie przejąć władzę, co jest zupełną nieprawdą, ponieważ mudżahedini przeniósłszy się w latach 80. do Iraku, również zbrojnie zaatakowali Iran, przyłączyli się do kampanii irackiej. I to zostało jednoznacznie, już niezależnie od jakichkolwiek sympatii politycznych, zostało przez większość społeczeństwa irańskiego potraktowane jako ewidentna zdrada. zachowali się po prostu jak piąta kolumna. I tak też są w tej chwili rzeczywiście postrzegani. Ciekawostką jest, myślę, związaną też z tym, co się dzieje ostatnio, że im także przypisuje władza rozgrzewanie nastrojów i podbudzanie do protestów.
A, podżegacze, no tak, wichrzyciele, ale jeżeli chodzi o mudżahedinów, to im władza konsekwentnie przypisywała różnego rodzaju działalność wywrotową, w tym zamachy, i chyba do najsłynniejszych należy to, co miało miejsce, nie pamiętam, w 92 czy 93 roku, mogę się mylić, w mauzoleum imama Rezy w Meszhedzie, prawda?
Tak, no też tutaj warto, myślę, wspomnieć o tym, że lata 80. i jeszcze właśnie początek lat 90. to w ogóle jest czas, kiedy było zamachów dużo. Jak Państwo zwrócą uwagę, różne ugrupowania się ich dopuszczały i ugrupowania jak najbardziej bardziej radykalne, islamskie także. Jak Państwo mają gdzieś okazję oglądać najwyższego przywódcę Iranu, to on ma niesprawną rękę. To jest właśnie wynik zamachu, w którym został zraniony, ale też wielu polityków w latach 80. w wyniku zamachów, ważnych polityków w wyniku zamachów zginęło. Więc to był też taki czas, oczywiście taka gorąca sytuacja sprzyjała też temu wykluczaniu opozycji, o którym mówiliśmy, prawda? Jeśli można, to ja bym sobie pozwoliła wrócić jeszcze do pytania,
proszę,
na które nie
odpowiedziałam,
odpowiadając na inne pytanie, bo myślę, że to jest dobry moment, to znaczy do tej właśnie ideologicznego wkładu, prawda? Mówiliśmy o tym społecznym czy równościowym elemencie w tym przekazie rewolucyjnym, który był taki bardzo, bardzo istotny, przemawiający do wyobraźni. Natomiast drugi rzeczywiście do pewnego stopnia opiera się już na pracy przedrewolucyjnych jeszcze ideologów, takich jak Ali Shariati, którzy próbowali stworzyć zręby takiego rewolucyjnego islamu. Islamu, który byłby propozycją dla na dzisiaj, dla społeczeństw na dzisiaj. I taka koncepcja do pewnego stopnia jest właśnie koncepcją opartą na równościowym podejściu, takiej równościowej redystrybucji dochodu narodowego. Ale z drugiej strony również ważny jest taki komponent ideologiczny, taki powrót do ideału, do idealnego władcy. To już nie jest Shariati, to już jest coś, co się wykształci, to jest Khomeini, czyli Walie Faqih, który jest prawnikiem rządzącym, prawnikiem muzułmańskim oczywiście, który jest naturalnie predestynowany do tego, żeby wydawać sprawiedliwe wyroki. Bo trzeba pamiętać, że ta niejednolitość obozu władzy, o której mówimy, tak? Czy to tego obozu władzy w samych początkach, czy później, wynika również z pewnej specyfiki szyizmu irańskiego, nie tylko irańskiego. To znaczy w dzisiejszym szyizmie nie mamy jednego autorytetu religijnego, który byłby ostateczny. Nie ma zgody co do tego, że imam Khomeini, a już zwłaszcza Khomeini, który autorytetem religijnym wielkim nie był, zanim został najwyższym przywódcą, że jego opinie religijne są ważniejsze niż opinie religijne innych ważnych autorytetów, czyli tak zwanych marodzie taklid, wzorów do naśladowania. Marodzie taklid, wzór do naśladowania, to jest taki wielki ajatollah, który cieszy się na tyle dużym uznaniem publicznym, że szyita może wybrać sobie go jako taki, no właśnie, wzór do naśladowania i jego opinie prawne traktować jako wiążące dla siebie. Więc oczywiście to dla budowania struktur państwowych jest sytuacja niełatwa i dzisiaj część z tych wzorów do naśladowania jest władzy bardziej, a część mniej przychylna, to jest pewien problem. To zostało w ramach państwa właśnie rozwiązane poprzez wprowadzenie idei tego jednego Walijefakich, tego jednego naczelnego prawnika muzułmańskiego, który taką rolę przywódczą przyjmował. Natomiast jeżeli chodzi o czysto religijne...
A to tylko religijne... przepraszam, jeżeli mogę się wtrącić, bo tak? Z tą kwestią to dość ciekawe, bo domyślam się, że gdyby nie wprowadzono takiego rozwiązania, nie scentralizowano by w jakiś sposób orzekania w kwestiach prawnych, no to każdy tak naprawdę na użytek swojego partykularnego problemu mógłby sobie znaleźć dowolną wykładnię, to znaczy odwołać się do dowolnego duchownego i podejrzewam, że w zależności od określonej sprawy i pożądanej wykładni i można by sobie znajdować właściwych duchownych. No, mogłyby być w sumie katalogi tak naprawdę dotyczące poszczególnych sfer życia. To byłby jakiś ogromny galimatias prawny.
Do pewnego stopnia tak jest. Do pewnego stopnia rzeczywiście Republika Islamska zmaga się z takim problemem jednak pewnego pluralizmu w ramach elit i chęci jednocześnie konstruowania państwa autorytarnego. To jest, myślę, nierozwiązywalny problem, który bardzo tą strukturę osłabia i powoduje, że ona nigdy nie osiągnie tego poziomu konsolidacji, jaki jest dostępny dla Korei Północnej czy Chin.
Niedościgły wzór.
Tak. Także rzeczywiście z religijnego punktu widzenia w żaden sposób Ali Chamenei nie jest ważniejszy niż inni ważni duchowni, prawda? Wręcz nawet jest, cieszy się mniejszym szacunkiem powszechnym. Więc to jest rzeczywiście no, taka kwestia, której się rozwiązać nie udało. Natomiast w tym pierwszym okresie rewolucji to było jasne. Ta kwestia przywództwa była jasno formułowana jako bardzo ważna podstawa tego nowego systemu państwowego, bo trzeba też pamiętać, że Republika Islamska to był pewien, tam zwrócił wcześniej na to uwagę, to była pewna mrzonka, to było pewne marzenie. Odzyskawszy kraj, tak naprawdę nie wiedziano, co można z tym zrobić, to znaczy koncepcji było bardzo wiele, prawda? W momencie, kiedy odbyła się...
Wtrącam się nieładnie, ale tu jeszcze też tak kojarzę, że właśnie biorąc pod uwagę to, że każdy sobie tę islamską republikę wyobrażał zupełnie inaczej, pamiętam też, czytałem między innymi, że dla niektórych bardziej prozachodnich intelektualistów, czy też w ogóle zachodnich, to określenie islamska, no to tak brzmiało egzotycznie, generalnie niektórzy sądzili, że dobrze, to może taki sznyt właśnie lokalny, orientalny, niech tam będzie islamska, no grunt, że republika, wiadomo, islamska, to tam nie będzie odgrywało wielkiej roli.
Tak, no i gdzieś ważne było to hasło, które towarzyszyło rewolucji, na Garbina Sharti Jamhuriyye Islami, czyli ani zachodnia, ani wschodnia, tylko republika islamska, prawda, czyli coś naszego, coś rodzimego. Powrót do korzeni. Odbyło się referendum, bo za Republiką Islamską miało głosować 99% Irańczyków, prawda? Odbyło się referendum, to jest prawda, u zarania tejże, ale no właśnie, głosowano, czy jesteś za Republiką Islamską, czy nie, prawda? Ta islamskość, bardzo słusznie pan mówi, no trochę jest tak interpretowana, jak przez wielu w może bardziej nam bliskich realiach, wartości chrześcijańskie, prawda? Jeżeli coś się opiera na wartościach chrześcijańskich, no to można niesłychanie szeroko od, nie wiem, koncepcji tischnerowskich, aż po koncepcje, prawda, już bardzo ryzykowskie właśnie podróżować, więc to były sprawy bardzo, bardzo niejasne. Natomiast trochę brakowało gdzieś tam w początkach takiego komponentu jeszcze łączącego, ideologicznego. I ten komponent on się już zaczął gdzieś kształtować w związku z tą przelewaną niewinną krwią pokojowych demonstrantów podczas rewolucji, którzy zaczęli być postrzegani jako szahidzi, czyli jako męczennicy. W nawiązaniu do szyickiej koncepcji szahida, czyli niewinnej ofiary albo, bo to różnie, różnie bywa, albo wojownika za islam walczącego. I zresztą ona sama jeszcze nawiązuje w Iranie również do starszych jeszcze kwestii koncepcji, jest w związku z tym bardzo silnie ugruntowana, niewinna ofiara i taka konieczność wystąpienia w jej imieniu, poniesienia tego proporcja, którego już ta niewinna ofiara sama nie poniesie, prawda? Poniesienia go dalej i uzyskania dla niej sprawiedliwości. To jest coś takiego bardzo głęboko w wyobraźni, też no wręcz gdzieś mitycznej Irańczyków zakorzenionego. I wraz z wybuchem wojny te niewinne ofiary przeniosły się, czy ta koncepcja przeniosła się i włączyła włączono w nią także żołnierzy poległych w wojnie z Irakiem. To była straszna wojna, potwornie wyniszczająca. Bardzo dużo ludzi zginęło, zresztą wypuszczano ludzi, nawet dzieci na pola minowe, bo Iran nie dysponował odpowiednimi środkami w związku z tym no siłą ludzką te swoje niedoskonałości uzupełniał. Również wojna była przedłużana ze względów propagandowych. Nie chciano tej wojny wcześniej kończyć. Dziś już to wiadomo, że można było, że irańskie władze nie chciały. To jest też jeden z powodów tej narastającej nieufności, tego kryzysu zaufania pomiędzy społeczeństwem i rządzącymi, bo Iran się straszliwie wykrwawił, a okazuje się, że nie było to konieczne, nie było tak, że nie dało się temu przeciwdziałać. I te banery, o których pan wspominał, które gdzieś irańskie miasta zalewają, to są banery właśnie z postaciami szachidów. Ci szachidzi, ci męczennicy, oni oddając życie za ojczyznę, oni na przykład oni nigdy nie stają się gnijącymi ciałami, bo ciało męczennika pachnie. Ciało męczennika porównywane jest do kwiatów, do tulipanów. I oni również, ponieważ ponieśli najwyższą ofiarę za to nasze rodzące się państwo, w związku z tym my jako Irańczycy mamy zobowiązanie wobec nich. My musimy się starać być najlepszą możliwą wersją siebie, co przekłada się właściwie na wszystkie dziedziny życia. To znaczy z jednej strony należy słuchać starszych, czyli również tego systemu patriarchalnego uosabianego przez państwo. Należy pilnować swojej czystości, w sensie oczywiście czystości moralnej.
Najczęściej chyba należy pilnować czystości żony, córki i siostry.
Oczywiście, co jakby tutaj spotykają się dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony żona, córka, siostra to jest nomus, czyli to jest przestrzeń honorowa należąca do mężczyzny. Mężczyzna, który ma honor, musi bronić tej przestrzeni. Inaczej ten honor traci.
Czyli de facto nie broni ani żony, matki, bądź też siostry, tylko siebie.
Tylko broni, tak, no broni, rodzina jest tak naprawdę jednostką. To tak naprawdę ani on, ani ona, ani ono nie są istotni jako jednostki. Istotna jest całość rodziny, prawda? On jest strażnikiem tej rodziny. Więc, bo zależałoby mi też właśnie, żeby na to zwrócić uwagę, że ten system patriarchalny, usankcjonowany religią i usankcjonowany obyczajowością, on narzuca rolę wszystkim. Oczywiście te role kobiet, one są dla nas najbardziej ewidentne, te ograniczenia, które spotykają kobiety, są najbardziej widoczne, ale to są role płciowe, które dla wszystkich zostały wyznaczone i które powodują, że które wszystkich w równym stopniu ograniczają. Tak? I ważnym symbolem tego właściwie Republika Islamska doprowadziła do takiej sytuacji, mamy segregację płci do pewnego stopnia w różnych miejscach publicznych, do pewnego stopnia, bo tego się nie udało utrzymać również ze względu na Wojna, która wymusiła udział kobiet w szerszym zakresie niż Chomejni to sobie na początku wyobraził, ale jak to zwykle, kiedy mężczyźni ruszają masowo na wojnę, kobiety stają się potrzebne na rynku pracy. Więc mamy taką dziwną sytuację, to znaczy z jednej strony te kobiety w Republice Islamskiej, one się powszechnie kształcą, one są często bardziej wykształcone niż mężczyźni, tak jak w wielu innych miejscach na świecie jest ich więcej wśród studentów, a z drugiej strony ta rola, która jest przypisana kobiecie, przez właśnie całą tę propagandową otoczkę, ale propagandową, pamiętajmy, cały czas bardzo silnie ulokowaną w religii, prawda? W takim obowiązku religijnym. To jest rola żony, matki, to jest rola takiej perły, której wartość polega na tym, że z tego się bierze, że jest zamknięta w muszli. Tak to nawet zostaje ujęte. Kobieta, która poza to wychodzi, jest zagrożeniem, ale też obie strony gdzieś tam muszą tutaj pilnować granic. Jest takie hasło: Choharam hedżowatro, barodaram negohatro, czyli ty, siostro, pilnuj swojego hidżabu, a ty, bracie, pilnuj swojego wzroku.
Myślałem, że może a ty, bracie, pilnuj hidżabu siostry.
No, de facto na to wychodzi, prawda? Ale mamy całe mnóstwo tutaj takiej ikonografii również właśnie kobiet przedstawianych jako matki męczenników. Oczywiście matka męczennika jest przeszczęśliwa. Matka męczennika nie może płakać, powinna być szczęśliwa, że jej syn został męczennikiem, prawda? To jest kolejne tabu też w ostatnich latach naruszane, bo te matki męczenników różnych okresów rewolucji islamskiej, Republiki Islamskiej, mówię rewolucji islamskiej, bo też warto może, żeby wspomnieć, że w tej propagandzie rewolucja trwa, ona się nie zakończyła, rewolucja cały czas trwa.
To taki wieczno trwały, posługując się może trochę współczesną korporacyjną terminologią, projekt, prawda?
Tak, tak, oczywiście, cały czas udoskonalany. Więc mamy takie przedstawienia, gdzie kobieta mahdżub, kobieta, która przestrzega hidżabu w odpowiedni sposób, ona jest przedstawiana jako cukierek zawinięty w papierek, prawda, który jest zabezpieczony przed muchami. A taka, która jest rozwinięta, no to muchy wokół niej krążą, no te muchy to są ci mężczyźni z kolei. Także, żeby tak znowu ten obraz propagandowy dobrze traktował tę drugą stronę męską, to też bym nie powiedziała. No to jest po prostu narzucanie ról jednym i drugim. Jedno jeszcze powinnam była powiedzieć, że oczywiście ta idea męczennictwa i to ciągłe powtarzanie, że my tutaj mamy swoje zobowiązania i jak to, i to dosłownie tego rodzaju argumenty, że jak to jest, że ty, że twoja chustka spada, jak to jest, że te włosy gdzieś tam ci wychodzą, jak tutaj ludzie, ci męczennicy, ci ten kwiat narodu ginął za ciebie, tak, to ty się pilnuj w tej chwili. Ta idea męczennictwa wywodzi się z mitu imama Husseina, wnuka proroka, który został zdradzony w wyniku tej zdrady z całą swoją rodziną, znalazł się w oblężeniu na pustyni i z śmiercią męczeńską właśnie taką zupełnie z jednej strony niewinną, z drugiej strony nieuniknioną zginął. Więc cały czas mamy jakby kolejne pokolenia, które w ten mit mają się wpisywać.
To do pewnego stopnia właściwie bardzo zgrabna konstrukcja. Wydaje mi się, że z jednej strony właśnie wielkim atutem jest to, że jest ufundowana na podstawach metafizycznych, religijnych, odwołuje się do mitu, który naprawdę przemawia do wyobraźni, porusza i w Iranie rzeczywiście ma miejsce na piedestale. Z drugiej strony wpisało się to pięknie w historię, z jednej strony resentyment, gorycz, poczucie opuszczenia związane z niegdyś wasalną pozycją. No i oczywiście koniec końców doszło do rewolucji. Właściwie to wszystko naprawdę pięknie się spina, pasuje do siebie idealnie, tylko chyba sęk w tym, że po ponad 40 latach od rewolucji islamskiej formuła się wyczerpała.
Tak, można mieć wrażenie, że formuła się wyczerpała, również dlatego, że ten przekaz propagandowy, on wydaje się już nie mieć takiej siły, nie mieć też już takiego, bo ważne w tego rodzaju mitach jest to, żeby one cały czas produkowały nowe obrazy, prawda? Nie można się zatrzymać w obrazach, które już są, tylko trzeba to rozwijać. To się dzisiaj słabo udaje i widać wyraźnie, że taka siła wyrazu gdzieś jest znacznie bardziej po stronie tych protestujących. To choćby było widać w ostatnim czasie, na wiosnę został skomponowany i wpuszczony taki przebój Salon Farmondech, czyli witaj przywódco, witaj dowódco właściwie. I ten przebój, taka właściwie pieśń, połączenie wątków właściwie wyznań lirycznych, wręcz miłości lirycznej w stosunku do najwyższego przywódcy, właśnie przypomnienia męczenników i takiego ciekawego wątku, to znaczy wątku polegającego na tym, że najwyższy przywódca wzywa swoich najmłodszych, czyli tych urodzonych właściwie w ostatniej dekadzie, prawda? Czyli całkiem najmłodszych. I to jest ten taki wspaniały trzon, który jest czysty, niezbrukany, który nie wyjeżdża, nie opuszcza tego kraju, bo elity od lat z Iranu uciekają. Od lat Iran niestety traci swoich najwybitniejszych, swoją najwybitniejszą młodzież w znacznej części.
Pewnie tym się przejawia tamtejsza odmiana ojkofobii. Cytując klasyka.
Tak. I otóż no, sytuacja jest, ten przebój został, on był odśpiewywany na stadionie olbrzymim w Teheranie, stadionie Ozodii Wolności, nomen omen. On był także w szkołach powszechnie dystrybuowany, dzieci śpiewały, zmuszane w różnych krajach, które z Iranem współpracują, także takie wykonania miały miejsce i tak dalej. No i cóż się stało? Minęło ileś miesięcy i oto właśnie ci najmłodsi, ci licealiści i ci nawet jeszcze młodsi, okazało się, że mają swojemu dowódcy tyle do powiedzenia, że go nie chcą. Że mamy w internecie całe mnóstwo takich filmów z ostatnich protestów, które właśnie odbywają się w szkołach, gdzie młodzież, dziewczyny ściągają chustki, młodzież ściąga portrety swoich przywódców, te obecnego i wcześniejszego, drze te portrety, wydziera je z książek, co więcej, nawet staje przed nimi i fotografuje, robi sobie selfie ze środkowym palcem wyciągniętym. I co więcej, pojawiła się piosenka, która wykwitła absolutnie gdzieś tam oddolnie i naturalnie, która jest złożona z tweetów, które ludzie, którzy protestujący przez ostatnie tygodnie zamieszczali w internecie, powodów, dla których protestują. I ta piosenka zrobiła niesłychaną karierę i zrobiła tą karierę nie tylko w Iranie, ale również za granicą, mimo że nie miała żadnego wsparcia instytucjonalnego. Więc próbowano w związku z tym któryś ze zwolenników, bo to znowu ruch oddolny, ruch internetowy. Internet jest pod tym względem rzeczywiście bardzo też ciekawy, daje wielkie przestrzenie do obserwacji. Próbował stworzyć taką swoją wersję tej piosenki, tego Baroje dla Shervina Hodzipura. I ta oryginalna wersja kończy się hasłem Baroje Zanzendegi Ozodi i później Baroje Ozodi, czyli dla tego, to jest to jedno z najważniejszych haseł ostatnich protestów, kobiety wolności, przepraszam, kobiety życia wolności i później powtarza się dla wolności, a w tej wersji proreżimowej to zabrzmiało Baroje Hak Ektidor Amniyat, czyli dla prawdy bądź Boga, dla potęgi i dla bezpieczeństwa. To chyba nie.
Tylko
nie
doprecyzowano, dla czyjej potęgi, czyjego bezpieczeństwa.
Nie, doprecyzowano w trakcie piosenki, tak. Natomiast to chyba nie są podobnie nośne hasła dzisiaj, prawda? Chyba no, nawet chyba niezależnie od tego, jakie się ma, jakie wybory polityczne się preferuje. To po prostu z już czysto retorycznego punktu widzenia nie jest ta waga. I to wyraźnie widać. To wyraźnie widać i widać taką słabość również w wypowiedziach Chomeneiego, który był zawsze uważany za bardzo zręcznego mówcę w Iranie i który nawet dosłownie dwa dni temu powołuje się na te dwie piosenki i próbuje zmanipulować, próbuje sprawić wrażenie, że ta piosenka, która robi karierę na świecie i ludzie o tym wiedzą, bo, no bo mają internet jednak, tak śmakowa, że to jest ta sama piosenka, że to nie, to jednak ta poprzednia odniosła taki wielki sukces na świecie. I to już zahacza, to jest chyba jednak wyraz jakiejś już takiej rozpaczliwej słabości, prawda?
To już zahacza o Orwella. Wojna to pokój, kłamstwo to prawda i tak dalej, i tak dalej.
Tak, oczywiście. No, kolejne hasło. Przez całe lata Republika Islamska mówi o reżimie Kudak Hoshe Esroil, czyli o mordującym dzieci reżimie izraelskim, prawda? Bo właściwie to państwo Izrael nie do końca istnieje, to jest właściwie Felestina Eszkoli, okupowana Palestyna, ale dobrze, ale czasami w takich właśnie zestawieniach się pojawia, albo że je trzeba zlikwidować, albo że to jest Doulate Kudak Kosh, państwo mordujące dzieci. I jak odpowiadają dzisiaj na to protestujący w Iranie? Mówią o tym, że to reżim irański jest reżimem Bache Kosh, Kudak Kosh, tak? Jest tym reżimem, który dzieci morduje, dlatego że według obserwatorów praw człowieka zginęło w obecnych protestach przynajmniej 20-kilkoro dzieci. Więc ewidentnie ta niewątpliwa moc przekazu propagandowego gdzieś się załamuje i gdzieś on zostaje przejęty przez drugą stronę.
Obecnie powiedzielibyśmy chyba, przynajmniej w polskich realiach, że mamy tutaj antagonizm pomiędzy ludźmi, którzy żyją już przynajmniej w sensie wirtualnym, w zglobalizowanym świecie, mają dostęp do informacji, doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i to globalnie, ludźmi, którzy są świadomi swoich praw i próbują jednak jakoś wyciągać po nie rękę, którzy są skorzy do działania i to bardzo czynnego, ryzykownego, a z drugiej strony właśnie są, używając polskiej współczesnej nomenklatury, jacyś dziadersi, leśne dziadki z innej epoki, które kompletnie się pogubiły i nie wiedzą, jak dotrzeć do ludzi, potrafią raczyć tylko młode pokolenia świadome tą swoją siermiężną propagandą, która rozłazi się w szwach, to właściwie robi się już trochę żałosne. Mam na myśli to, jak wyglądają starania władzy. To jest kompletnie nieadekwatne, już nie przystaje do rzeczywistości i chyba wraz z kolejnymi próbami jakoś tutaj zaskarbienia sobie rządu dusz, czy też nawinięcia makaronu na uszy, coraz bardziej ta władza się kompromituje.
Tak, no to jest coś, co bardzo wyraźnie widać, jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, które to się rzadko zdarza, prawda, żeby licealiści poczuli się tak głęboko politycznie zaangażowani. Oni się już nie czują politycznie zaangażowani, oni po prostu żyją w takim rozdwojeniu jaźni, że to już jest niemożliwe. Co więcej, na to się nakładają oczywiście ich problemy takie bytowe, finansowe, wielkie ekonomiczne problemy, które zwykłe irańskie rodziny mają ze względu na sankcje i ze względu na politykę Republiki Islamskiej. W związku z tym właściwie ci młodzi dokładnie z czymś, oni nie śledzą już nawet na bieżąco tych informacji, które są sprzedawane w mediach prorządowych, które są sprzedawane w telewizji. To jest zupełnie nie ich świat. Oni się dowiadują o świecie od kolegów i z internetu, prawda? Tak samo jak na całym świecie, oni się po prostu nie różnią od tego młodego pokolenia u nas. I co więcej, to te wcześniejsze młode pokolenia, tak zwanych dzieci rewolucji, jak się o nich w Iranie mówi, one też miały swoje bunty i swoją świadomość. Z końcem lat 90. mieliśmy wielki bunt młodych, wielki bunt studentów, który został stłumiony, który w ogóle obudził marzenia na Zachodzie również, nie tylko w Iranie, że ten Iran się jednak zmieni. Ale jest bardzo zasadnicza różnica pomiędzy tymi buntami. tamci, może w ten sposób, oni nie byli w stanie zbuntować się przeciwko, jeszcze w pełni, przeciwko swoim rodzicom, przeciwko strukturze społecznej, przeciwko patriarchatowi. A ci w tej chwili, oni po prostu wszystkim mówią, sprawdzam. Oni w tych manifestacjach na uczelniach na przykład bardzo częstym hasłem jest w tej chwili, że miasto spływa krwią, a nasi wykładowcy milczą. I oni to samo mówią swoim rodzicom. Oni mówią, sprawdzam. Oni mówią, tak, nie może dłużej być. To jest czysta, żywa hipokryzja. Więc to jest, myślę, taka, oczywiście wszyscy to odczuwają, odczuwają to starsi. Paradoksalnie Republika Islamska wykształciła sobie wielką grupę właśnie no, ludzi gdzieś żyjących sprawami światowymi, tak jak pan mówi, prawda? Rozumiejących współczesność, rozumiejących świat i tak dalej, bo trzeba przyznać, że ten dżihad na polu kształcenia również był bardzo istotny, ale ci ludzie dzisiaj oczywiście w żaden sposób nie przystają do tego, jak ta Republika Islamska chciałaby ich widzieć. Ja myślę, że mam jeszcze jeden przykład.
Takie wyrodne dzieci rewolucji.
Wyrodne oczywiście, no dzieci są zawsze wyrodne, no już zwłaszcza dzieci rewolucji. Bo też one chyba mają do wyboru, że albo ona je zje, albo one ją, prawda? To chyba tak to działa, jak się jest dzieckiem rewolucji. Natomiast gdzieś myślę, to głębokie zagmatwanie właśnie w tego rodzaju problemy oddaje taka banalna sytuacja z ostatnich dni, ponieważ świat nazwał to, co się dzieje w Iranie, rewolucją kobiet, więc są jakieś takie rozpaczliwe starania, żeby pokazać ponownie od strony irańskiej, od strony reżimowej, żeby pokazać ponownie, że jednak kobiety są bardzo przez nas szanowane i ważne, cenione. W związku z tym zrobiono...
I mogą nosić hidżaby.
Oczywiście, tak. Jak chcą, czyli zawsze, prawda? Bo tak naprawdę to każdy tego chce, to tylko trzeba do tego dojrzeć. To czasami człowiek ma jakieś klapki na oczach, trzeba je zdjąć, trzeba porozmawiać. I zrobiono wielki billboard ze zdjęciami wybitnych Iranek z takim podpisem Zanone Iran Zamin, czyli właśnie kobiety Iranu. I tam jest rzeczywiście mnóstwo bardzo wybitnych postaci, bardzo różnych. Pierwsza kobieta, która dostała medal Fieldsa, Iranka, Mariam Mirzohani, nieżyjąca niestety. Wybitne poetki, wybitne postaci sportu, aktorki, cała plejada różnych kobiet. I to są kobiety...
Przepraszam, tak. A czy Shirin Ebadi też się załapała?
Nie, Shirin Ebadi się akurat nie załapał. Irańska zdobywczyni z kolei pokojowego Nobla. Dziś zresztą przebywająca niestety na emigracji. Na tym billboardzie te kobiety, które hijabu nie przestrzegały, jak właśnie Agnieszka Zachoni, jak Foruk Farrokhzad, znana skandalistka, zresztą poetka skandalistka, one zostały w ten hijab zaopatrzone, żeby nie było niedomówień, prawda? Więc wszystkie występowały w hijabach.
Słusznie, w końcu tak. Nie wszystkie wiedzą, co dla nich dobre.
I cóż się okazało? Te żyjące, bo część na szczęście nie żyje i to jest chyba, to są lepsze symbole, wydaje mi się, takie nieżyjące, one się lepiej sprawdzają, natomiast te żyjące symbole niestety zabrały głos i to niektóre z nich po prostu w roztrzęsieniu, łzach i wściekłości takie filmiki nagrały, że one sobie nie życzą, żeby ta propaganda wykorzystywała ich postaci. I do tego stopnia ta kula śniegowa zaczęła się nakręcać protestu, że w ciągu dosłownie doby czy dwóch ten plakat, ten billboard został zdjęty.
Tak, no został proszę, tylko czyli napis. To niezadowolenie zadziałało.
Tak. To niezadowolenie działa. Widać też, zresztą nawet w przemówieniu ostatnim najwyższego przywódcy pojawił się taki akcent przypominający, że nie możemy się cofnąć i że mamy tyle ważnych spraw i on bardzo prosi wszystkich odpowiedzialnych za sprawy państwa, żeby się zajęli tym, co jest długoterminowo ważne, a nie czekali, co będzie dalej z protestami, bo to jest nieistotne. Więc ewidentnie widać, że tak, że są różne głosy wewnątrz, że oni też nie są wcale co do tego zgodni. No natomiast tutaj z samej góry idzie taki przekaz, że dogadywać się nie będziemy w żaden sposób.
Niewątpliwie władza ma teraz bardzo twardy orzech do zgryzienia.
Niewątpliwie.
No to tutaj jeszcze chciałbym zapytać o taką kwestię. No, ciężar gatunkowy tej sprawy jest akurat dużo mniejszy, chociaż w jakiś sposób oczywiście łączy się ze wszystkim, o czym dotychczas powiedzieliśmy. Mianowicie wspomniała pani o dość jaskrawej hipokryzji pomiędzy deklaratywnymi ideałami promowanymi przez władze Islamskiej Republiki Iranu, a tym, w jaki sposób są one wcielane w życie, bądź raczej nie. Tu mi przychodzi do głowy od razu taki profil na Facebooku, Rich Kids of Tehran. To bardzo ciekawa rzecz, pokazała mi to irańska znajoma. No i taki to nie jedyny profil tego rodzaju, ale akurat na nim widać bardzo jaskrawe przykłady tego, w jaki sposób elity, oczywiście elity w jakiś tam sposób zależne od władzy, związane z władzą, elity powiedzielibyśmy w Polsce może przy korycie, żyją sobie na co dzień. Zdjęcia są niesamowite, bo przedstawiają zgodnie z tytułem młodych ludzi, którzy no powiedzieć, że żyją dobrze, to nie powiedzieć nic. Pławią się ostentacyjnie w luksusie. Widać, że to młodzież obrzydliwie bogata, epatująca plikami, grubymi plikami dolarów, kilkoma paszportami, złotymi zegarkami, samochodami. Nawet pamiętam, że właśnie moja irańska znajoma pokazała mi zdjęcie, na którym młoda dziewczyna pływała sobie na materacu w basenie i moja znajoma twierdziła, że to wnuczka samego Chomeiniego. Nie wiem, ale wydatne brwi i krzaczaste rzeczywiście nasuwały pewne skojarzenie. No i myślę, że warto by było jakoś skomentować tego rodzaju zjawisko, bo to, no to było po prostu porażające. No nawet dla mnie, nie Irańczyka.
Tak, no to jest rzeczywiście, to, ja wspominałam o tych, prawda, o tych dzieciach przywódców Iranu, czy funkcjonariuszy Republiki Islamskiej, które bardzo często wybierają życie za granicą. Zresztą to też nie jest nietypowe, prawda? Dzieci elit rosyjskich też zawsze sobie tą zagranicę ceniły. Zgniłą oczywiście.
Oczywiście zgniłą, tak, warto podkreślać. Tak.
Natomiast tak, od kilku lat jest, też tu znowu internet, prawda, służy, bo prawdopodobnie tego rodzaju sceny moglibyśmy widzieć i w latach 80., tylko mało kto je widział, tylko dopuszczeni gdzieś tam do sekretu, prawda?
No tak, nie trafiały na Instagram.
Tak, dokładnie. Natomiast ponieważ w internecie wszystko jest powszechnie dostępne, to takie informacje się rozchodzą. To były bardzo ważne symbole w latach 80. Imam Khomeini miał mieszkać w Teheranie, on mieszkał też w Kom, był między tymi dwoma miastami się przemieszczał, ale w Teheranie...
Taka irańska Częstochowa, nadmieńmy.
Tak, tak. Miał mieć taki malutki, skromny pokoik, tam zresztą jest muzeum i tam się na przykład wszystkich zagranicznych studentów, którzy do Iranu trafiają, tam się wozi, żeby zobaczyli, jak to właśnie ten skromny, dobry, cichy przywódca, choć wielki, mieszkał. I też kilka lat temu, zresztą taka postać bardzo niewygodna dla reżimu, bo z reżimu się wywodząca, córka prezydenta dawnego Iranu, Hoshemiego Rafsanjaniego, Hoshemi Rafsanjani, dzisiaj siedząca w więzieniu, ujawniła, że tak, no, bo imam miał ten pokoik taki, ale on przecież tam nie mieszkał, no. Tam z tyłu to był taki wielki dom z wielkim ogrodem. Myśmy tam jako dzieci często bywali, no, to było piękne miejsce, to tam się odbywało. I dzisiaj te wszystkie ukryte gdzieś z tyłu domy z wielkimi ogrodami, i to ten cały przepych, który był no, jednym z takich ważnych wątków rewolucji, prawda? Ten przepych szacha, przepych reżimu szachowskiego był niesłychanie piętnowany i to właśnie piętnowany przez duchownych przede wszystkim. A dzisiaj widać wyraźnie, że przecież nie też uczciwą pracą, tylko korupcją swoich rodziców wzbogacona młodzież rzeczywiście na prawo i lewo z takim przepływem się odnosi. Także jak najbardziej to jest bardzo, bardzo istotne. I do tego myślę, warto może jeszcze dodać taką inną kwestię, to znaczy powoli pojawia się również kwestia jakiejś takiej formy jednak powrotu do monarchii w Iranie, to znaczy mówi się coraz bardziej otwarcie o tym, że najwyższy przywódca widziałby jako swojego następcę swojego syna Mocztabę. I to też budzi wielki sprzeciw, bo to jest dokładnie powrót do tego, czemu rewolucja miała zapobiegać, prawda? Co rewolucja miała zwalczyć. Do tego nepotyzmu.
Przyszłość narodu przeszłością narodu. To skoro już o tym mówimy, to jest kwestia bardzo ciekawa. Znaczy, mam na myśli jeszcze poprzedni wątek związany z przepychem i naprawdę polecam, żeby sobie jednak zerknąć na tego rodzaju profile na Facebooku, bo to naprawdę robi ogromne wrażenie. Estetyka tych zdjęć, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, przywodzi na myśl estetykę teledysków raperskich. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o obnoszenie się z tym przepychem, to przychodzi mi do głowy 50 Cent na przykład, to jest mniej więcej ten poziom subtelności. Naprawdę rzecz niesamowita i szczerze polecam. Jeżeli już, właściwie nie, chciałem o czymś zupełnie innym, chociaż poruszyliśmy trochę kwestię związaną oczywiście z rolą kobiet, koncepcją rodziny i tym mniej więcej w jaki sposób definiuje to Islamska Republika Iranu. Ale tutaj wiem, że jest jeden bardzo ciekawy wątek, który właściwie władze wykonały na przestrzeni 40 lat niesamowitą woltę, bo o ile przy okazji czasów trudnych, czasów wojny z Irakiem, oczywiście spory, duży przyrost naturalny był konieczny, szczególnie po wojnie, trzeba było nadrabiać spore straty i wtedy oczywiście promowano dużą dzietność, tradycyjną, dużą islamską rodzinę, no to potem zwrot nastąpił w zupełnie przeciwnym kierunku. Właściwie zmiana była o 180 stopni.
Tak, to też myślę pokazuje, może warto, żebyśmy o tym wspomnieli, bo to nam też pokazuje pewien potencjał jednak w tej propagandzie, która nam się może wydawać siermiężna, może nam się wydawać niezmienna, ale jednak okazuje się, że ona może się dostosowywać do różnych okoliczności i różnych czasów, prawda? O tym warto pamiętać, bo to jest też taka zmienna, którą powinniśmy brać pod uwagę. Tak, rzeczywiście, jak to klasycznie się odbywa podczas wojen na ogół, zwłaszcza takich, w których bierze udział państwo autorytarne. Bardzo ważnym hasłem była taka prośba, żeby kobiety rodziły jak najwięcej dzieci. Tych dzieci rzeczywiście w latach 80. rodziło się dużo. No i świetnie, i o to chodziło. Ale po wojnie okazało się, że jest to już nie do udźwignięcia. I została wtedy przeprowadzona na dużą skalę taka nowoczesna akcja pod hasłem Baciek Antarzen de Gibechta, czyli mniej dzieci, lepsze życie. Która temu towarzyszyły murale, billboardy, temu towarzyszyły zmiany w prawie rodzinnym, wprowadzenie takiej obowiązkowej lekcji wychowania seksualnego dla przyszłych żon przed ślubem, podczas której uczono je, jak używać antykoncepcji. Ta antykoncepcja zresztą została na dużą skalę wprowadzona, po pierwsze bardzo tania, a po drugie bardzo łatwo dostępne, to znaczy nie tylko kondomy, ale również tabletki antykoncepcyjne można było bez recepty dostać w aptekach. I przyniosło to olbrzymie zmiany w takiej strukturze rodziny. Oczywiście przyniosło to, no bądźmy też tutaj uczciwi, to był też czas wielkich przemian społecznych, prawda? Czas, kiedy kobiety częściej zaczęły się kształcić, kiedy częściej też stosunkowo zaczęły podejmować pracę w wielu środowiskach. I w związku
tutaj,
z tym,
przepraszam, zmiana, emancypacja kobiet dokonywała się wręcz chyba w postępie geometrycznym, prawda?
Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, ta kwestia emancypacji kobiet, bo ona była w Iranie współczesnym zawsze bardzo silnie politycyzowana. I jeżeli my mówimy dzisiaj o tym zrywaniu chustek, i to nas to tak bardzo cieszy wiele środowisk na Zachodzie, i to jest taki wyraz wolności, to trzeba pamiętać, że w szerszym kontekście irańskim wyraz wolności to jest to, że możesz mieć chustkę albo nie. Że to jest wybór, bo w latach 30. wraz z takimi zmianami wprowadzanymi właśnie w obrazie społeczeństwa, które były bardzo ważne dla ówczesnego szachowskiego reżimu i pierwszego władcy z dynastii Pahlawich, Rezy Szacha, kobietom wprowadzono zakaz hidżabu i czadory były zrywane kobietom na ulicach. Były przymusowo zrywane, jeżeli jakaś się decydowała.
Ale to tak, przepraszam za wtrącenie, chyba podejście bardzo na modłę tego, co miało miejsce w Turcji, mniej więcej w tych samych czasach za Atatürka.
Bo Reza Szach się bardzo tym inspirował, jak najbardziej, tak. I prowadziło to paradoksalnie do takiej sytuacji, że w bardziej tradycyjnych rodzinach, na przykład przez kilka lat, bo już w latach 40. te prawa już nie były egzekwowane w tym stopniu, po prostu córki nie wychodziły na ulicę, przez kilka lat nie wychodziły na ulicę, przestały chodzić do szkoły, tak? Więc niby chodziło o to, żeby te kobiety kształcić, niby chodziło o to, żeby te kobiety wpuścić do różnych dziedzin życia społecznego, do życia publicznego, ale te działania były mało skuteczne i podobnie było, chociaż sytuacja się poprawiała stopniowo, za kolejnego Pahlawiego, ostatniego szacha Iranu, Mohammada Rezy, który owszem liberalizował ponownie prawo rodzinne i przyznał kobietom więcej praw, ale de facto państwo nie egzekwowało tych praw. W związku z tym, w zależności od tego, czy jakaś kobieta urodziła się w rodzinie bardziej postępowej, czy w rodzinie bardziej tradycyjnej, to właściwie prawom tej rodziny podlegała. Więc to bardzo, bardzo istotna sprawa. Natomiast Republika Islamska z kolei otworzyła taką, Republika Islamska trochę przejęła funkcję ojca rodziny, zapewniła segregację płciową, zapewniła opiekę nad dziewczynkami w akademikach na przykład, prawda?
Żeby, całe szczęście.
No właśnie, nic złego ich ze strony chłopców nie spotykało. I w związku z tym część tych tradycyjnych rodzin postanowiła, że w takich warunkach ich córki mogą się kształcić. Więc w takim, no, gdzieś kompletnie rozdwojeniu jaźni tak naprawdę, to wszystko się przez te 40 lat toczy dalej. I cały czas jeszcze stosunkowo niedużo, w oficjalnych statystykach widzimy, że stosunkowo niedużo kobiet w Iranie podjęło pracę zawodową, co jest spowodowane różnymi kwestiami. Po części dlatego, że na przykład w rolnictwie nikt w ogóle kobiet nie liczy, czy w takich tradycyjnych warsztatach rodzinnych nikt w ogóle kobiet nie liczy, jest inwentarz. A po drugie, też bardzo często one pracują tak na granicy gdzieś formy formalnej i nieformalnej. Prowadzą indywidualne działalności gospodarcze, albo są gdzieś zatrudnione na czarno, kobietom się mniej płaci, więc bardzo trudne to jest dzisiaj do oceny. Natomiast z całą pewnością widzimy, że to jest proces narastający, że tych kobiet po prostu w przestrzeni publicznej widać coraz więcej. Z wykluczeniem oczywiście tej pierwszej dekady rewolucji, kiedy nagle zniknęły, które były wcześniej i zniknęły również. Ale o tym trzeba pamiętać, że kiedy się słyszy o tej niesłychanej wolności kobiet przed rewolucją, to mówimy o stosunkowo niewielkiej grupie w miastach i to też nie ze wszystkich rodzin. Jest wiele takich relacji zresztą u Iranek, nawet dzisiaj działaczek praw człowieka, które przed rewolucją, żyjąc w tradycyjnych rodzinach, na przykład nigdy w życiu nie były w kinie. Dopiero po rewolucji mogły pójść do kina, tak? Więc to jest też, myślę, ważna rzecz, żebyśmy o tym pamiętali.
Cieszę się, że pani o tym wspomniała, przepraszam za wtrącenie, ponieważ szczególnie teraz to odżyło, chyba przy okazji protestów w Iranie, które śledzi bez mała cały świat, pojawiają się oczywiście te słynne zdjęcia przedstawiające kobiety w Iranie rzekomo w latach 80. Oczywiście krótkie spódniczki na zachodnią modłę, wszystko właśnie przywodzi na myśl styl, który znamy z naszych realiów. I to tak no, pewna forma manipulacji. Nie twierdzę, że planowa, oczywiście nie doszukuję się spisku, to przemawia do wyobraźni, no ale właśnie, warto pamiętać, że to były tak naprawdę nieliczne kobiety pochodzące z elit, ze specyficznych środowisk, a kobiety ze środowisk bardziej tradycjonalnych, bardziej konserwatywnych, zwyczajnie nie mogły sobie pozwolić na coś tak ekstrawaganckiego. To nie był standard, wbrew temu, co próbuje się suflować poprzez tego rodzaju zdjęcia czy memy.
Tak, tak, o tym trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać. Mhm. I tak, powiedziałam, że akcja pomniejszania rodzin, prawda? Wprowadzania takiej struktury 2+1 rodzinnej odniosła wielki sukces. Dzisiaj rzeczywiście dość powszechnie tak to w Iranie wygląda. Zresztą dramatycznie urósł wiek zawierania małżeństw, takie rzeczy, które kiedyś były zupełnie niemożliwe, to znaczy panny młode po 30, nawet koło 40, to jest dzisiaj rzecz zupełnie powszechnie spotykana. I oczywiście no nie chciałabym też, żeby sprawiać wrażenia, że to wynikało z jakiejś jednej akcji propagandowej, prawda? To jest proces związany ze zmianami w ogóle warunków życia, przenoszeniem się też do to ograniczenie liczby dzieci, to również jest kwestia przenoszenia się z takich tradycyjnych domów, które były gdzieś tam większe, wygodniejsze, do małych mieszkań, prawda? To, co się dzieje na całym świecie.
I też, przepraszam, to już niekoniecznie tak. Zajmowanie domu przez kilka pokoleń.
Właśnie, kolejna sprawa, oczywiście, i kwestia opieki nad tymi dziećmi. Zresztą do dziś nie do końca kwestia rozwiązana, choć już to się trochę porządkuje, ale bardzo długo było tak, że no te dzieci gdzieś tam do pójścia do szkoły, to właściwie gdzieś, jeżeli matka pracowała, to po tym biurze gdzieś tam łaziły, tak? Gdzieś tam się chowały na marginesie tej pracy matki. To nie było dobrze, jeżeli matka nie mogła liczyć na pomoc rodziny, to nie mogła liczyć. A ja zresztą może nadmienię, że jakby żebyśmy też nie mieli, to znaczy tradycyjnie irański mężczyzna jest jednak bardziej, odnajduje się lepiej w roli ojca. Jeżeli już jest obecny, to na ogół tej tradycyjnej przepaści między ojcem a dzieckiem nie ma, więc to myślę margines, ale warto, żebyśmy zwrócili uwagę. Natomiast oczywiście w takim sensie zajmowania się dzieckiem podstawowego, no to tutaj odpowiedzialna jest matka, to się nie różni. I okazało się jakieś 10 lat temu, że ograniczenie tej liczby dzieci stało się już tak poważne, że społeczeństwu irańskiemu grozi, że w krótkim czasie będzie miało wielką masę emerytów i bardzo niewielką liczbę pracujących na tych emerytów. W związku z tym została odwrócona cała narracja i powołano jeszcze za prezydenta Ruhoniego, jeśli dobrze pamiętam, taką kolejną akcję do życia, Farzande Bishtar, Zende Gishotta, czyli więcej dzieci, weselsze życie.
O, proszę, tak. Ale to tylko ciekawi mnie, czy biorąc pod uwagę poprzedni slogan, nikt tu się nie zastanowił nad tym, że ta sprzeczność jest dość jaskrawa i że właściwie no, to kolejny asumpt do diagnozowania jakiejś tutaj rządowej schizofrenii? Nikt z tym nie miał problemu? Nie próbowano tego jakoś pogodzić?
Nie, oczywiście z tego się naśmiewano, pojawiła się cała masa karykatur, bo karykatury w ogóle w Iranie świetnie sobie radzą i przemysł komediowy radzi sobie doskonale.
Władza inspiruje na pewno.
W takich warunkach, owszem. Więc pojawiły się takie odpowiedzi właśnie w postaci, bo na tym oficjalnym plakacie mamy taką radosną rodzinę, prawda? Cała radosna rodzina z licznymi dziećmi, a na tych mniej oficjalnych wersjach mamy no, całą rodzinę żebrzącą gdzieś pod murem, więc jak najbardziej to wzbudziło kontrowersje, ale wiem też z różnych rozmów, że jednak sporo było takich środowisk, dla których to wezwanie od najwyższego przywódcy i ta zmiana była ważna, które ją przyjęły, które nawet właśnie uznały, że rzeczywiście to jest kwestia odpowiedzialności, sytuacja się zmieniła i mamy obowiązek, żeby tutaj się krajowi przysłużyć. W ten
i sposób. Gorliwie no, domyślam się, zakasano rękawy, chociaż może nie o rękawy to akurat chodzi, i wzięto się do pracy na rzecz ojczyzny. A to mi przypomina, znaczy, po pierwsze tak sobie myślę, że taka rodzina żebrząca mimo wszystko nie musi być smutna. Może właśnie czerpie radość z tego, że wywiązuje się przykładnie z tego, czego oczekuje najwyższy przywódca. A poza tym przychodzi mi do głowy, nie pamiętam, który poseł to powiedział, polski poseł, ale takie słynne zdanie kiedyś padło. Nieważne, że Polska biedna, ważne, że katolicka.
Tak, ale to do pewnego stopnia jest prawda. To znaczy w tych latach 80. rzeczywiście poczucie jakby solidarności w tym wszystkim, poczucie, że powstaje coś nowego, właśnie poczucie włączenia, którego jednak doświadczyła duża część wcześniej autentycznie wykluczonych. Pamiętajmy, że państwo Szacha to było również państwo nędzy. To były całe wielkie obszary nędzy i to takiej bolesnej, bo inaczej smakuje nędza, kiedy sąsiad jej nie doświadcza, prawda? Jak jej doświadczamy wspólnie, to ona jest łatwiejsza do przejścia. Więc wtedy na pewno te hasła trafiały na trochę inny grunt. A jak jest dzisiaj? No dzisiaj jest sytuacja taka, że ta młodzież, która protestuje, ona kilka lat temu, ona nie pamięta nie wiadomo jak dawno, prawda? Ona ma zupełnie inną perspektywę swoich kilkunastu lat. I jak kupowała, jak dostawała swoje ostatnie smartfony, to rodziców było stać na najlepsze. A w tej chwili rodziców, inflacja jest tak koszmarna, że rodziców już nie tylko nie stać na najlepsze, ale jest szansa, że jak się następnym razem zepsuje, to już nie będą mogli naprawić tego smartfona. Więc to jest już zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś doświadczył dobrobytu, względnego dobrobytu, kiedy ktoś zobaczył przez szybę, jak żyją ludzie gdzie indziej, nie tylko przez szybę, bo też pamiętajmy, mamy około 80 milionów Irańczyków w kraju i 8 milionów Irańczyków poza krajem. W związku z tym właściwie każda rodzina zna bezpośrednio kogoś, a właściwie na ogół ma kogoś w rodzinie, kto mieszka za granicą. I na co dzień ma informacje o tym, jak żyją ludzie na zachodzie. I ma świadomość, że siedzi na ropie, prawda? Że to jest, bo to jest jeszcze i ta kwestia, to jest kraj potencjalnie, znaczy to jest kraj bardzo bogaty. Bogaty swoimi zasobami naturalnymi, ropą i gazem. Bogaty swoimi możliwościami turystycznymi, które są zupełnie niewykorzystywane.
Czy są popowane po prostu do kilku kieszeni chyba w tym rzecz?
Tak, ale również ze względu na sytuację polityczną ta turystyka w Iranie nie istnieje praktycznie, prawda? Istnieje w minimalnym zupełnie stopniu. Bywały takie momenty, że się Iran trochę otwierał, ale w tej chwili znowu nie mamy takiego momentu. A przecież sąsiednia Turcja z tego w zasadzie żyje, prawda?
A poza tym petropaliwa też nie są wykorzystane w takim stopniu, nie. Jak mogłyby być, oczywiście.
Nie, nie, oczywiście. Petropaliwa to jest sprawa zupełnie oczywista. Tak, w tej chwili sankcje są tak głębokie, że właściwie to jest w znikomym tylko stopniu Irańczycy mogą z tego czerpać.
No i jak sobie władza z tym radzi? No bo rzeczywiście sytuacja jest coraz gorsza, pogarsza się chyba z dnia na dzień, jest wręcz dramatyczna, choć prawdopodobnie najgorsze dopiero przed Irańczykami. Inflacja, jak pani wspomniała, cała masa innych problemów związanych właśnie z sankcjami, z sytuacją polityczną, z całym wykluczeniem na arenie międzynarodowej. No i co? Władza tłumaczy to ludziom, że to przez wielkiego szatana i Izrael?
Tak. Tak, to oczywiście to jest Estek Borydziachoni, to jest imperializm światowy, który, zresztą dlatego też te protesty się rozpoczęły, że imperializm światowy, powiedział to najwyższy przywódca, widzi, że Iran rozwija się pięknie, że Irańczycy są niezłomni i w związku z tym próbuje zasiać ziarno niezgody.
O, to mi przypomina coś dużo bardziej swojskiego, tak, koszula bliższa ciału, ale dobrze, może na polskie podwórko nie wchodźmy. No, tutaj brakuje mi właściwie słów, żeby zadać sensowne pytanie. No i znowu, właściwie w świetle tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, no to mówienie czegoś takiego jest chyba po prostu dolewaniem oliwy do ognia. To jak tak naprawdę nie wiem, jakieś tutaj naigrywanie się z tych wszystkich ludzi, z milionów, dziesiątek milionów ludzi, którzy po prostu każdego dnia zmagają się z prozą życia, coraz trudniej jest się utrzymać, coraz trudniej wiązać koniec z końcem, a władza nawet się nie wysila, nie sili się na żadne subtelności w swojej propagandzie, tylko właściwie sadzi wyświechtane od 40 lat już kompletnie przestarzałe frazesy.
Tak, no dzisiaj ukazał się w gazecie Temot, to jest oficjalnie ukazująca się w Iranie gazeta, ale nieco, no, nieco opozycyjna. Ukazał
ale tylko
się taki
nieco.
Artykuł, tak, no bardzo opozycyjna się nie ukazała no oficjalnie. Tak. Aczkolwiek też trzeba mieć świadomość dostępu do wielkiej sieci mediów perskojęzycznych tworzonych przez dziennikarzy irańskich na zachodzie, dostępnych w Iranie dzięki oczywiście internetowi.
Choćby BBC nawet.
Choćby perskiego BBC, tak. Oczywiście ich istnienie też jest ważnym argumentem dla rządzących, prawda? Bo to jest wprost pokazanie, że za pieniądze zachodnie, bo za takie pieniądze rzeczywiście te media istnieją, tworzy się w Iranie sztucznie ruchy protestacyjne.
Skąd to znamy chyba?
Tak, natomiast w tejże gazecie Temot, czyli dosłownie Zaufanie dzisiejszej, jest taki artykuł, w którym autor zwraca uwagę, że obecnie rządzący zachowują się tak, jakby nie zdawali sobie sprawy, że mają przeciwko sobie nie tylko tych ludzi, którzy są na ulicach, ale 90% społeczeństwa. To zostało napisane, to zostało opublikowane.
Myśli pani, że to rzeczywiście taka skala?
Nie, myślę, że to nie jest taka skala. Pewnie jest trochę mniejsza, ale jest olbrzymia. Jest olbrzymia i również za sprawą tych młodych ludzi, którzy się już dzisiaj nie boją i którzy przychodzą do domu i tak samo jak się buntowali na tej ulicy i krzyczeli na tej ulicy i tak samo jak potrafią licealistki wypchnąć kuratora przemocą, siłą ze swojej szkoły, co miało też miejsce jakieś 2 tygodnie temu może. Tak samo przychodzą do domu i się dopominają. Tak samo dzielą się tym swoim brakiem strachu i to się przenosi. Oczywiście to nie znaczy, że się ludzie nie boją. Bardzo wielu ludzi się boi, dlatego część z nich nie ma na ulicach, prawda? Oczywiście to nie jest ta skala. Ale jeżeli chodzi o krytyczne spojrzenie wobec władz, to z całą pewnością ono dotyczy dzisiaj bardzo dużej części społeczeństwa. Jak dużej, tego nie potrafię powiedzieć, nie sądzę, żeby ktoś był w stanie. Nie mamy możliwości dobrego prowadzenia badań opinii publicznej, prawda? Czasami się uda jakieś badanie przeprowadzić, ale one są, no tutaj można by metodologię podważać, bo to są zwykle badania telefoniczne, te próbki nie do końca mogą być uważane za miarodajne.
A jak pani myśli teraz, jeżeli na tym etapie w ogóle dałoby się pokusić o jakieś prognozowanie, co wyniknie z aktualnych protestów, właśnie z tej kropli, która przelała czarę goryczy? Czy te protesty po prostu po jakimś czasie zostaną stłumione, wytracą swój impet i wszystko wróci do nawet nie szarej, co ponurej rzeczywistości, czy jednak jest szansa, że coś się z tego urodzi?
Takie hasło, które się powtarza w różnych manifestacjach, Indige eteros nistrz ruen pelobest. To już nie są protesty, to jest początek rewolucji. I ja myślę, że to jest początek rewolucji w sensie pewnego bardzo głębokiego pewnej bardzo głębokiej przemiany społecznej. Natomiast jak to będzie wyglądało czasowo, tak? Czy to będzie tak, że ta fala protestów przyniesie zmianę? Czy to będzie tak, że ta zmiana nastąpi za 10 lat, to tego myślę nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć. To jest trochę obstawianie na wyścigach. Natomiast na pewno zaawansowały się takie procesy, które są już nie do odwrócenia.
No to tak. Chyba nie pozostaje nic innego, jak tylko z jednej strony kibicować i oczywiście też cały czas być na bieżąco, obserwować, co się będzie działo. I jeszcze chciałbym może na koniec poruszyć jedną kwestię, Właściwie tych kwestii, które można by poruszyć, jest bardzo wiele, choć i tak rozmawiamy już dość długo, ale może na koniec z jednej strony może tutaj być pozytywny akcent, bo miejmy nadzieję, że jednak tym razem rzeczywiście do czegoś te protesty doprowadzą, do czegoś trwałego i zmiany będą na dużą skalę. Z drugiej strony zastanawiam się, bo według przynajmniej obiegowej opinii, z którą mnie zdarzyło się zetknąć, Irańczycy przynajmniej od 79 roku, czy raczej od momentu, gdy rewolucja islamska pokazała swoje prawdziwe oblicze i wielu przeżyło ogromne rozczarowanie, ogromny zawód, raczej podobno chronicznie unikają czegoś, co może się kojarzyć z rewolucją.
Tak, unikali. To był też, myślę, ważny powód, dla którego po tych pierwszych protestach, po tych pierwszych próbach jakiegoś jednak przewartościowania tego nowego kształtującego się państwa, no tych protestów było mniej, prawda? Czy one były cichsze? No, czy oczywiście były regularnie dławione, to o tym musimy pamiętać. My mamy całą armię więźniów politycznych w Iranie, mamy tortury, mamy egzekucje, mamy więzienia polityczne, prawda? To wszystko i to stałe wypychanie za granicę, więc z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że to się nie dzieje gdzieś tam w pustce i tylko dlatego, że wszyscy są zadowoleni. Tutaj jakby wiele różnych spraw jest istotnych. Trochę też było tak, że dla bardzo wielu ludzi to poczucie stabilności było ważne, bo jednak rzeczywiście Iran jest położony w trudnym miejscu. Irańczycy mają świadomość, że są potencjalnie cały czas zagrożeni konfliktem. Też no, Pax Americana na tamtych terenach w ostatnich latach niekoniecznie jest
no,
tym,
trochę czego... mógł tak. rozczarować, tak, delikatnie tak. rzecz ujmując.
Więc oczywiście tutaj wiele za i przeciw, a to jednak było państwo, które przez całe lata pozwalało żyć we względnym dobrobycie, z poczuciem, że kraj się rozwija, z poczuciem, że w jakimś stopniu toczy się też dyskusja co do tego, jak ma wyglądać system, bo ona się tak czy owak toczyła. Trochę powietrza jednym słowem dochodzi, więc to była taka granica, to było gdzieś może cały czas negocjowanie, ale w takich granicach do przyjęcia. Natomiast no to, co się stało w tej chwili, to jest takie poczucie, że nie ma już nic do stracenia. Że z jednej strony nie ma już nawet tego być może udawanego wcześniej napięcia w obozie władzy, tej stosunkowo silnej opozycji, to znaczy dwóch koncepcji tego, jak ma Republika Islamska w ramach Republiki Islamskiej, ale jednak jak ona ma wyglądać, że reformatorzy właściwie przeszli do podziemia niemalże, albo przestali się wypowiadać, znaczy jeżeli chcą funkcjonować dalej na scenie politycznej, to nie mogą być za głośni. I oczywiście, że to państwo już więcej nie jest w stanie zapewniać subsydiów, zapewniać takich, no, takich stałych profitów dla swoich mas. One pozostały, ale pozostały dla tych wybranych grup, prawda, najbardziej zaangażowanych, więc tym bardziej bolą, bo tym bardziej widoczny jest ten nepotyzm, tym bardziej widoczna jest ta korupcja. I przez ostatnie lata bardzo różne grupy w Iranie protestowały. To zwykle były małe protesty. Te grupy były najróżniejsze, od ekologów, bo Iran jest też w dramatycznej sytuacji ekologicznej, w zapaści ekologicznej, przez nauczycieli, mniejszości etniczne, które są cały czas dyskryminowane w Iranie. Trzeba pamiętać, że tylko niewiele ponad połowa ludności Iranu to są Persowie, resztę pozostali to są mniejszości etniczne. Studenci, bardzo, bardzo wiele różnych grup, które znowu poczuły się wykluczone. I teraz to, co się stało ważnego, to przyszła taka chwila, kiedy oni zdali sobie sprawę, że już nie ma tego wentyla bezpieczeństwa, że jest tak, że ta dziewczyna, której śmierć wywołała protesty, Zina, to jest jej kurdyjskie imię, oficjalne Mahsa, ona nic nie zrobiła. Ona została przez policję obyczajową zgarnięta w Teheranie spod opieki swojego brata. Ona miała chustkę, tylko ta chustka była trochę za luźno zawiązana. I prawdopodobnie została pobita i w wyniku tego pobicia zginęła. I to była taka kropla, która przelała czar goryczy, ale też za nią poszły, ponieważ wylał się taki pierwszy gniew i fala protestów i tych kolejnych niewinnych ofiar w krótkim czasie bardzo dużo przybyło. I to w takiej atmosferze koszmarnego traktowania bardzo dużej brutalności sił porządkowych, takiej na wyrost ewidentnie, na przestraszenie i też takiego podlenia tam, gdzie to tylko jest możliwe. Została zabita inna młoda dziewczyna, zresztą niespełna 17-letnia, Nikasza Krami, w demonstracji w Teheranie. I żeby uniemożliwić demonstrację, która mogłaby się utworzyć przy okazji jej pogrzebu, bo pogrzeby są takimi naturalnymi oczywiście wyzwalaczami nastrojów, jej ciało zostało w ogóle porwane z kostnicy. Zostało porwane z kostnicy i pokryjomu pochowane w ukryciu przed rodziną w rodzinnej wiosce ojca. I tego rodzaju takich podłości ze strony władzy, już takich drobnych, obrzydliwych podłości, które budzą no, taki naturalny oddech solidarności, gniewu i takiego poczucia, że to już wszystkich może spotkać, tak? A skoro już tyle krwi przelaliśmy, to może to jest ten moment, kiedy może się udać, skoro teraz jesteśmy zmobilizowani. Dlatego właśnie wydaje się, że to wszystko jest bardzo przełomowe.
Bardzo pani dziękuję. Moim gościem bądź gościnią, to już zależy, którą formę pani preferuje, ja się chętnie dostosuję, była dr Karolina Rakowiecka-Zgari z Zakładu Iranistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. O rzeczywistości alternatywnej według ajatollahów, czyli o propagandzie Islamskiej Republiki Iranu, miałem przyjemność rozmawiać z dr Karoliną Rakowiecką-Azgari z Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Michał Korczowski, a to jest program Centralnie na Wschód. Zapraszam do słuchania zarówno przyszłych, jak i dotychczasowych odcinków na Spotify i na YouTube, a także już niebawem na innych platformach streamingowych. Oczywiście gorąco zachęcam również do odwiedzania profilu programu na Facebooku. Zarówno lajki, jak i komentarze, a szczególnie jedne i drugie, są bardzo mile widziane. Dziękuję, do usłyszenia.